Bardzo bym prosiła Państwa o ciszę. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Otwieram 49. sesję Rady Gminy Nowosolna. Witam radnych, pana wójta, panią skarbnik, pana sekretarza. Witam dyrektorów jednostek organizacyjnych, sołtysów. Witam panią z Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, panią Walczak. I kogo nie wymieniłam? Chyba już wszystkich. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Pozwólcie, że usiądę. Stwierdzam kworum. Aktualnie obecnych jest... Jest 12 radnych, także możemy rozpoczynać obrady. Wszyscy radni, sołtysi i zaproszeni goście otrzymali porządek obrad. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Pani radna Kamińska, proszę bardzo.
Ja może zaproponowałabym dopisanie do porządku obrad informacje pana wójta na temat realizacji artykułu 114 kodeksu wyborczego, bo mamy już okres przedwyborczy. Natomiast, no nie wiem, może ja jestem niepoinformowana, ale czy pan wójt już jakby realizuje ten artykuł 114?
Ale jeżeli chodzi o treść,
że wójt niezwłocznie po rozpoczęciu kampanii wyborczej zapewni na obszarze gminy odpowiednią liczbę miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz poda wykaz tych miejsc do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w biuletynie informacji publicznej. Czy moglibyśmy to omówić dzisiaj, no bo już zbliża się...
Nie, myślę tak, że albo w sprawach różnych, albo jeżeli radni moją propozycję tutaj przegłosują, może to być po informacji wójta o działalności w okresie międzysesyjnym, więc tak. Jeżeli by była...
Ja bym proponowała, bo na pewno Państwo też są tym tematem zainteresowani, a potem już się trochę przerzedzają szeregi i nie do wszystkich dotrze ta informacja.
Mógłby to być punkt 8 w tym pierwszym bloku, jeżeli... Ale teraz, czy jeszcze jakieś uwagi, bo ja też mam propozycję. Szanowni radni, musimy do porządku obrad wnieść jeszcze jeden projekt uchwały. Ten projekt uchwały dotyczy statutu sołectwa Kalonka. Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymaliśmy zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Ja może tutaj króciutko zapoznam, z czym to jest związane, więc nie będę czytać podstawy prawnej i tutaj od słowa zawiadamiam, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie określone w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w sprawie statutu sołectwa Kalonka, która wpłynęła do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 1 października 2014 roku. I uzasadnienie. W ocenie organu nadzoru treść statutu sołectwa Kalonka stanowiącego załącznik do uchwały jest niezgodna z zasadami techniki prawodawczej zawartymi w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej. Nie czytam tutaj tych wszystkich dzienników urzędowych, tylko czytam samą treść. Dotyczy to przede wszystkim podziału statutu na jednostki redakcyjne typu ustęp, punkt i związanej z tym redakcji poszczególnych paragrafów. Ponadto organ nadzoru zgłasza w szczególności zastrzeżenia do następujących przepisów statutu. Paragraf pierwszy. Brak podstaw do twierdzenia o wyodrębnieniu sołectwa w podziale terytorialnym gminy. Paragraf następny. Rada Sołecka nie jest organem sołectwa. Następnie unormowanie zbędne wobec treści zawartej w zdaniu pierwszym. Niejednokrotnie określono osobę odpowiedzialną za sporządzenie protokołu. Niejednoznacznie określono osobę odpowiedzialną za sporządzenie protokołu. Unormowanie, to są poszczególne paragrafy, tak, zarzuty. Unormowanie sformułowane nieprecyzyjnie w paragrafie paragrafie 7, punkt 8. I kolejny paragraf 9, punkt 3 winno być określa uchwałą zebranie wiejskie. Paragraf 12. Sformułowanie wyborów powszechnych jest zbyt szerokie i nieprecyzyjne. Paragraf 16. Zdanie Urząd Gminy udziela pomocy organom sołectwa w obsłudze biurowej stanowi faktycznie odrębne unormowanie, które winno być odrębną jednostką redakcyjną. Paragraf 18, punkt 4. Sformułowanie przekazuje do kancelarii gminy brak takiego organu. Paragraf 20, punkt 6. Unormowanie błędne sprzeczne z paragrafem 9, punkt 3. Paragraf 25. Unormowanie sprzeczne z ustawą z 21 lutego 2014 roku o Funduszu Sołeckim. Przedstawione wyżej nieprawidłowości są niezrozumiałe wobec podjęcia na sesji w dniu 24 września 2014 roku i na poprzedniej sesji innych uchwał w sprawie statutu, które nie zawierają tego typu uchybień. W ocenie organu nadzoru wymieniona uchwała nie może wejść do obrotu prawnego i dlatego też musiałam podjąć decyzję w ciągu 3 dni. W piątek napisałam pismo do wojewody, że uchwała dotycząca statutu sołectwa Kalonka będzie uchylona na najbliższej sesji, czyli dzisiaj. Dlatego też wnoszę do porządku obrad, żeby w ostatnim punkcie związanym z podejmowaniem uchwał, czyli 15, było uchylenie uchwały dotyczące statutu sołectwa Kalonka. Czy radni zgadzają się ze mną, żeby to był 15 punkt?
Tak, oczywiście. Tak. Aczkolwiek chciałabym zabrać głos odnośnie tego. Nie, ale to jest pytanie jak gdyby dotyczące tego oświadczenia, które pani przeczytała,
no, tak, tej opinii postępowania, tak.
To znaczy oczywiście przyjmujemy te wszystkie uwagi, one zostaną, te błędy zostaną poprawione. Natomiast
nie poprawione, przeanalizowane.
No i poprawione tam, gdzie są jakieś ewidentne uchybienia. Natomiast powiem w ten sposób, że sołectwo wzięło na siebie jak gdyby ciężar sformułowania według własnej koncepcji tego statutu, do czego ma ustawowe prawo. Natomiast było jak gdyby takie uzgodnienie, czy taka sugestia, że zanim ten dokument trafi do Urzędu Wojewódzkiego, będzie tak jak wszystkie inne statuty skonsultowany z tutaj radcą prawnym, który pracuje w naszym urzędzie. Z tych uwag wynika, że takiej konsultacji nie było i to jest tylko stwierdzenie faktu gwoli pewnego usprawiedliwienia, że tych błędów jest tam sporo, co nie oznacza, że są to jakieś ciężkie uchybienia, których nie można w najbliższym czasie poprawić. Więc ja proponuję, że my w odniesieniu do tych uwag naniesiemy te poprawki, ale zanim to pójdzie powtórnie pod uchwałę Rady i do Urzędu Wojewódzkiego, żeby prawnik gminny rzucił na to okiem, bo wielu tych usterek można było uniknąć.
Ja może tutaj po wypowiedzi pani radnej Kamińskiej oddam głos panu wójtowi albo pani Lesiak, żeby się po prostu do tego odnieśli, bo dlatego, że no, w każdym sołectwie były zebrania i były jakieś uwagi mieszkańców, sugestie i tak dalej. Ja na przykład na przykładzie mojego sołectwa mówię. Niemniej pani Lesiak była na tym zebraniu i do wielu tych sugestii odnosiła się od razu, że to nie ma umocowania prawnego. Ja tylko tyle powiem, a dalej tutaj już wyjaśnię. Nie pana wójta czy pani Lesiak może by było stosowne.
Bardzo jeżeli proszę. Ten punkt już mamy omawiać, no
nie,
to
nie,
możemy,
ale to jest,
ale to ale już,
to jest już taka
ja chcę powiedzieć, że sygnalizowaliśmy pewne to znaczy odbiegało od pozostałych statutów, tak to bym powiedział i sygnalizowaliśmy, natomiast uważając, że mieszkańcy tak zaakceptowali, tak wnioskowali, że chcieliśmy powiedzieć, powiedzmy przekazać to do nadzoru prawnego i możemy włączyć się w obronę. I tutaj chcę zapewnić, jeżeli tak Rada powie, nie przyjmie dzisiejszej uchwały, ja będę do... Ale trzeba bronić swojego. Ilekrot nie mówiliśmy, że panie wójcie, no jest słaby radca prawny, ile tych uchwał i tak dalej. Ja sygnalizowałem, ale mieszkańcy mają wolę, w imieniu mieszkańców występują radni, włączyli się bardzo dobrze w tą w statut i trzeba bronić. No. Bardzo proszę jeszcze pani...
Także to możemy wycofać, poprawić i
może powinien skierować się. A jeszcze pani Lesia, jeśli pozwoli, że pani wróci. Nie no, byliśmy wszyscy na zebraniach, także możemy powiedzieć.
Na czym byłam na zebraniu, tutaj pan wójt mnie umocował do współudziału w tych konsultacjach we wszystkich sołectwach, tak pani przewodnicząca powiedziała. Niektóre sołectwa dosyć znacząco zmieniały statut, tyle że no, muszę podkreślić, że była współpraca i były przyjmowane, powiedzmy, nasze uwagi, że coś jest niezgodne przede wszystkim z techniką prawodawczą. Odnośnie unormowań prawnych, czy sugerowaliśmy jakieś inne rozwiązanie, czy rozmawialiśmy, żeby to było zgodne z prawem. Tutaj no, była specyficzna sytuacja, że państwo wnieśli ten projekt autorski statutu. Pan wójt się przychylił, że to będzie troszeczkę inaczej niż w uchwale, którą podjęli państwo radni 30 kwietnia, gdzie konsultacje miały polegać na zgłaszaniu uwag do przedłożonego projektu statutu przez, tutaj uchwalonego przez radnych jako wzorcowy statut. No i chwała sołectwu za to, że ono poświęciło się czas i swoją wiedzę, żeby to wykonać. I tutaj pani Kamińska była raz u mnie na takich, no w cudzysłowie, konsultacjach, gdzie ja już no takie pierwsze, powiedzmy, te najbardziej rażące rzeczy podkreśliłam. Tyle, że też tutaj no... Powiedzmy, sołectwo wychodziło z tego punktu, że to jest ich dzieło i tak jak pan Grzeliński na zebraniu wiejskim powiedział, niech to zostanie poddane obiektywnej ocenie nadzoru wojewody. My się do tego podporządkowaliśmy. Także ja nic nie zmieniłam, poza tym, co dostałam w korespondencji, można sprawdzić, od pana Witczaka, który zajmował się taką formą no, pisania fizycznego tego statutu. Także mi się wydaje, że on nie jest do opracowania, tylko że on, jeżeli miałby być zgodny z prawem i z tą techniką prawodawczą, on na pewno będzie wyglądał inaczej redakcyjnie, niż państwo sobie to założyli. I to nie ma co się tutaj uciekać. Powiem, że ja, gdybym no, oceniała go, to bym jeszcze więcej uwag wniosła z tego względu, że no, ktoś to musi naprawdę ten państwa statut przeczytać i tak dogłębnie zastanowić się, czy to, co jest napisane, to rzeczywiście, jeżeli zastosuje sołectwo, będzie odnosiło jakiś skutek i czy ten skutek będzie taki, jak państwo w cudzysłowie sobie zakładają teraz. Bo tam są takie unormowania, na przykład no już odnosząc się do protokołu z zebrania, że ten protokół, to powinien, już tu dyskutowałam na ten temat z panią Sołtys, według tego, co państwo napisali w tym statucie, no powinien mieć pół strony i to cały protokół zebrania, bo takie państwo unormowanie sobie wstawili. No tutaj nadzór do tego się nie odnosił. No ja bym nie chciała tutaj tak pan powiedzieć.
No właśnie, to może ja już tak. To ja już dziękuję bardzo, już nie przewiduję w tej kwestii żadnych dyskusji i proszę państwa, tak jak powiedziałam, w 15 punkcie związanych z podejmowaniem uchwał weźmiemy i po prostu to uchylimy i drugi raz trzeba będzie się sprawą zająć. Więc może przed przejściem do porządku obrad ja przeczytam porządek obrad, jaki będzie głosowany bezwzględną większością głosów. A więc tak, blok pierwszy, otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z obrad 48. sesji Rady Gminy Nowosolna, powołanie komisji uchwał i wniosków, przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2013-14, informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych i tutaj jeszcze dodam i pracowników urzędu, informacja wójta o działalności w okresie międzysesyjnym, informacja dotycząca, i tutaj trzeba sformułować, list wyborczych, może miejsc wyborczych. A mnie to za Może informacja dotycząca kampanii, dotycząca może przygotowania urzędu do wyborów, może tak być, prawda? Teraz blok drugi związany z uchwałami. Pierwsza uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2014-18. Druga dotyczy zmian do budżetu gminy Nowosolna na rok 2014. Trzecia dotyczy ustalenia stawek podatku od nieruchomości. Czwarta ustalenia ceny żyta dla potrzeb podatku rolnego na 2015 rok. Piąta, określenie wysokości stawek podatku od środków transportu na 2015 rok. Później punkt szósty, uchwała dotyczy statutu sołectwa Plistów. Siódmy, uchwała dotyczy statutu sołectwa Ksawerów. Ósmy, statutu sołectwa Grabina. Dziewiąty, statutu sołectwa Byszewy. Punkt dziesiąty, jest to projekt uchwały dotyczący aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna. Tutaj się zatrzymam, szanowni radni i zebrani goście. To jest tak zwana uchwała, która daje możliwość rozpoczęcia procedury tutaj przez Urząd Gminy związanych z pracami nad planami zagospodarowania przestrzennego. Dla wyjaśnienia. Punkt jedenasty. Określenie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu rocznego programu współpracy gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. I również tutaj Państwo radni otrzymali, że materiał, który otrzymaliście jako roczny program współpracy, będzie dopiero głosowany, jeżeli będzie podjęta uchwała, która jest w punkcie 11, co zostało przeczytane przed chwilą przeze mnie. Teraz punkt 12. Dotyczy on projektu uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy wraz z ułamkową częścią gruntu oraz zgody na udzielenie bonifikaty do ceny jego sprzedaży, Byszewy 41. Punkt 13 dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy wraz z pomieszczeniem przynależnym i ułamkową częścią gruntu oraz zgody na udzielenie bonifikaty do ceny jego sprzedaży, Byszewy 42. Punkt 14. Jest to projekt uchwały dotyczący zakupu nieruchomości na rzecz gminy Nowosolna. I punkt 15. Dotyczy projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały statutu sołectwa Kalonka. Blok trzeci, punkt pierwszy. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych i wolnych wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji. Punkt drugi. Interpelacje radnych, udzielenie odpowiedzi. Punkt trzeci. Wolne wnioski i zapytania, udzielenie odpowiedzi, sprawy różne. I zamknięcie obrad 49. sesji Rady Gminy Nowosolna. Odczytałam porządek obrad, który teraz będę poddawać pod głosowanie. Kto z radnych jest za podjęciem, za takim porządkiem obrad? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Czternaście radnych za. Kto przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Wobec tego przechodzimy do następnego trzeciego punktu. Dotyczy on przyjęcia protokołu z obrad 48. sesji Rady Gminy Nowosolna. Został on tu wyłożony, został przesłany na skrzynki mailowe radnym. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę, a więc poddamy pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki.
stwierdzam, że protokół 48 sesji Rady Gminy Nowosolna został przyjęty. Teraz przechodzimy do powołania Komisji Uchwał i Wniosków. Na poprzedniej sesji w Komisji Uchwał i Wniosków zasiadali pan Adamczewski, pani Orysiak i pani Kucharska. To teraz proponuję już tradycyjnie pani radna Kosterna, pan radny Michał Nowacki i pani radna Piotrowska. Czy radni wyrażają zgodę? Czy radni pani radna Kosterna, pan Michał Nowacki i pani Piotrowska wyrażają zgodę? Pytam jeszcze raz. Proszę kiwnąć głową. Dobrze. A więc przegłosujemy teraz ten skład komisji. Kto jest za takim składem? Proszę o podniesienie ręki.
Pani Kamińska, pan Drzewiński, nie głosujecie za komisją? No to jedna głos.
Bardzo proszę o ciszę, proszę państwa. Tak, komisja uchwał i wniosków została już ustalona i przegłosowana. Następnym punktem jest przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013-2014. Szanowni radni, taką informację wszyscy radni otrzymali i może wzorując się na ubiegłych latach, bardzo proszę, jeżeli są jakieś uwagi po przeczytaniu tych informacji, czy zapytania, czy niejasności, to proszę o pytania. Nie będziemy czytać tych informacji, ponieważ ten materiał jest dość długi, a wszyscy radni myślę, że się z tym zapoznali. Także teraz może otwieram dyskusję nad informacjami o realizacji zadań oświatowych w roku 2013-2014. Bardzo proszę, kto z radnych chciałby zabrać głos? Czy wszystko jasne? Pan radny Grzeliński, proszę.
Jakie to są etaty, że tak powiem, poza pedagogiczne, bo tutaj jest wymienionych w dróżkach podstawowych po 10 etatów pozapedagogicznych. To może dlatego, że za moich czasów w szkołach były zaledwie 2-3 etaty pozapedagogiczne, to znaczy najczęściej woźny i sekretarka, która pełniła funkcję księgowej również. No tu jest tych etatów 10, no z ciekawości po prostu chcę wiedzieć, jakież to są dodatkowe etaty pozapedagogiczne, bo w Jączyniu jest to liczba 7, czyli znacznie odbiega od na plus w stosunku do naszych szkół podstawowych. Może pani dyrektor by postarała
bardzo
się wymienić.
Tak, pani dyrektor, bardzo proszę do mikrofonu i pani dyrektor odpowie.
Dzień dobry, witam państwa. Jeśli chodzi o te różnice pomiędzy szkołami podstawowymi a gimnazjum, to dotyczy przede wszystkim oddziałów przedszkolnych i pomocy nauczyciela w oddziałach przedszkolnych. To nie są nauczyciele, tylko pomocy są zaliczani do pracowników niepedagogicznych.
Ale czym by pani nam powiedziała, czym te osoby, tak, dzieci, pomocnicy nauczyciela się zajmują? No są dziennik za nimi, czy wykonują inne?
Nie pan.
No nie wiem, wie pan, czy
to jest trochę takie pytanie, jakby pan w pierwszej klasie zapytał dziecko podstawową rzecz. No, w przedszkolach wiadomo, że do naszych oddziałów chodzą maleńkie dzieci. Nie mamy, przynajmniej mówię o swojej szkole, warunków takie, jakie są w przedszkolach, gdzie toalety są w każdej sali, to gdzie są takie wymagania po prostu w przepisach prawa. Ale myślę, że i w tych przedszkolach łódzkich, gdzie w klasie jest toaleta, też jest pomoc nauczyciela, ponieważ no, ona generalnie wspomaga dziecko przy czynnościach samoobsługowych, przy wyjściach na spacery. Te panie też sprzątają salę, zabawki i tak dalej. No to wszystko dotyczy...
No może by pani wymieniła, tak? Pani na pewno ma to w pamięci, tak po kolei tych 10 etatów pozapedagogicznych. To jest to na pewno...
Czy ma pan wymienione w sprawozdaniu?
Pozapedagogiczne mam wymienione. Jest liczba podana z tego?
Nie, wymienione.
pierwszej stronie. To nie jest ta kartka.
Ale żeby było szybciej, to...
Może pani wymienić.
W etatach to jest 8 etatów i 3/4. To jest 2 pracowników administracji, gdzie jest sekretariat.
Administracji 5 pracowników.
Tak, 3 pomocy nauczyciela.
No dobrze, a ci pracownicy obsługi 7, znaczy ilu ich jest w pani szkole? No, wie pani...
Wszędzie, tak jak myślę, że w każdej szkole jest.
Aha, bo teraz
jest.
Masz...
To jest Filipiny. Dobrze, mamy Skoszewy. Mamy tak, kadra niepedagogiczna stanowi 10 osób,
to w tym
pracowników
jest.
Administracji, 3 pomocy nauczyciela, 5 pracowników obsługi. Tak. Tych 5 pracowników obsługi, pani.
To jest jeden pan konserwator, to są 2 panie woźne i panie sprzątaczki. Panie sprzątające. Myślę, że w szkołach jest to bardzo podobnie.
No wie pani, z ciekawości to sprawdzę, bo jak powiedziałem, w dawnych czasach, kiedy być może bardziej szanowano pieniądze, to woźny był jednocześnie, wykonywał funkcję, znaczy był sprzątaczem, czy sprzątaczką, jeśli to była woźna. No tutaj odrębnie woźni, odrębnie sprzątaczki. Proszę pani, obciążenie budżetu gminy wydatkami szkół jest przeogromne. W całej Polsce, podnosi się ten problem. No a u nas wydaje mi się, że to jest drobna przesada, żeby odrębny etat był dla woźnego i odrębny etat dla kilku sprzątaczy.
To znaczy się, myślę, że pan nie do końca nie do końca tutaj zrozumiał. To znaczy się, nie do końca zrozumiał te wypisane etaty, bo panie woźne to nie są panie, które tylko i wyłącznie siedzą i otwierają szkołę, domofon i tak dalej. To są również panie, które mają wyznaczone rejony do sprzątania. Ale to są też panie, które wydają objawy, bo jak pan zauważył, nie ma etatów kuchni tutaj wymienionych, a jest ponad 100 obiadów, jak pan czytał sprawozdanie wydanych. To ktoś musi to przygotować, wydać, umyć, posprzątać i to tak jakby wchodzi w ten zakres. Nie ma takiej woźnej, która by tylko siedziała i obsługiwała domofony, czy też te zakresy czynności są do wglądu, także jeśli interesuje to państwa, to można to jeszcze zobaczyć, tak?
Znaczy nas to interesuje, ale pana radnego szczególnie to mógł pojechać i sprawdzić.
Tak jak to w naszej
gminie. Czy jeszcze jakieś pytania tutaj, korzystając z tego, że pani dyrektor jest przy mikrofonie, to może ja zapytam, bo tutaj jest szereg różnych prac, które są właśnie robione w szkole, remontów, zakupów i tak dalej. W każdej szkole to występuje. Czy to, co się robi w szkole, to jest w ramach budżetu przekazanego do szkoły i gospodarowania tym budżetem i wygospodarowaniu tego
środków wolnych, czy po prostu zaoszczędzenia pewnych pieniędzy. To jest wszystko w ramach budżetu, który jest przyznany szkole. Nie występowaliśmy o dodatkowe środki. Wszystko było w ramach budżetu przyznanego wykonane. No i oczywiście ja tutaj podkreślę, że też rodzice są zaangażowani w niektóre działania, niektóre na przykład malowania czy remonty były wykonywane przez rodziców.
Dziękuję bardzo.
Proszę.
Szkole. My, radni, tani.
Ale panie radny Grzeliński, ja naprawdę zdaję sobie z tego sprawę, że my przekazujemy budżet, bo to jest nasza jednostka organizacyjna. I nie może być inaczej, panie Grzeliński. W związku z tym ja się nie o to pytam, czy my z głową, czy ilość pieniędzy, tylko co się w ramach tego przekazanego budżetu zrobiło. I dlatego pytam, czy występowaliście o dodatkowe środki? Nie. Więc to było moje pytanie, panie Grzeliński. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Pani radna Kucharska.
Znaczy, no słyszę, że nie występował. Znaczy, mnie chodzi o coś innego. Tyle po prostu w okolicy, nawet tutaj, tak, na Kalonce się otworzyło prywatne przedszkole, ale wiemy, że jest to z środków. Wiem też, że w Brzezinach, tam w Bogdance są otwierane oddziały przedszkolne, bądź funkcjonują, ale to też są pozyskane na to środki właśnie zewnętrzne. Czy o coś takiego w ogóle występowaliście? No bo te przedszkola u nas są, to są różnie, dwie, trzy grupy. Czy o coś takiego, z jakim wnioskiem, to jest do dwóch szkół, tak, akurat? Czy jeżeli funkcjonuje, czy to w ogóle można, no chciałabym wiedzieć.
Znaczy, jeśli są oddziały już funkcjonujące, można było występować o środki z Europejskiego Funduszu na zagospodarowanie na przykład, tak, na wyposażenie. My na ten moment nasze przedszkola mamy wyposażone i będzie pewnie potrzeba, jeśli będzie rozbudowa i będą nowe sale, tak, to na pewno część rzeczy będzie można z takich środków skorzystać. Na ten moment przynajmniej moja szkoła nie występowała o środki na wyposażenie przedszkola. Bo na organizację, całkowicie na organizację, to są jeszcze innego rodzaju środki. Można się tym jak najbardziej zainteresować.
Czy jeszcze są jakieś pytania do pani dyrektor, czy tutaj do pana wójta w związku z tutaj z szefem jednostek organizacyjnych? No tak? Bardzo proszę, pan radny Szczesiak.
Ja chciałem się zapytać, szkoła w Skoszewach, na jakim etapie jest opracowanie tego projektu rozbudowy szkoły i czy można już jakieś założenia ewentualnie poznać, bo tutaj nie widziałem jak gdyby potrzeb inwestycyjnych, czy potrzeb takich, które gdzieś tam coś trzeba zrobić, tak na krótkookresowo, bo długookresowo no to jest rozbudowa szkoły, na jakim to jest etapie?
Pani projektant już no tutaj z nami konsultuje z gminą, z panem wójtem, ze mną, tu z pracownikami projekt. Projekt jest już na, bym powiedziała, ukończeniu.
Czyli założenia już są.
Założenia są, tak. I one są do wglądu. Nawet dzisiaj było spotkanie z panią projektant. Będzie też prezentować na Radzie Rodziców w przyszłym tygodniu, więc można się zainteresować tym. I u mnie też jest, są takie założenia i można to zobaczyć.
Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy bardzo pani dyrektor za informację.
Będąc jeszcze tutaj przy głosie, chciałam podziękować przede wszystkim tutaj panu wójtowi i wszystkim radnym za właśnie wszelkie działania w minionej kadencji, za rozwój placówek oświatowych, za to, że nasze szkoły wyglądają tak, jak wyglądają i że mogą się dalej rozwijać. Ja dziękuję państwu za to.
Dziękujemy. Przechodzimy do następnego punktu. Ja pytałam radnych o pytania dotyczące wszystkich szkół. Tak, tak. Przechodzimy do następnego, szóstego punktu. Jest to informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych. Ten punkt wynika z tego, że w ustawie o samorządzie gminnym do 30 października na sesji taka informacja powinna wejść do porządku obrad. I teraz króciutko odczytam państwu, co mam tutaj w swoich dokumentach. A więc tak, jeżeli chodzi o oświadczenia radnych i termin składania, czyli do 30 kwietnia, wszyscy radni w ustawowym terminie oświadczenia tutaj do biura rady złożyli. Jeżeli chodzi o mnie i o pana wójta, to ja odczytam pismo wojewody łódzkiego, które spłynęło tutaj do biura rady. Rada Gminy Nowosolna. Szanowni państwo, niniejszym informuję, że po przeprowadzeniu na podstawie określonego artykułu o samorządzie gminnym, nie będę czytać tych podstaw, i analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowych za 2013 rok wraz z załącznikami pana Tomasza Bystrońskiego, wójta gminy Nowosolna, stwierdzono, że oświadczenie jest kompletne, właściwie wypełnione i zostało złożone z zachowaniem obowiązującego terminu. Ponadto poinformuję, że w wyniku analizy oświadczenia majątkowego pani Janiny Wlasło, przewodniczącej Rady Gminy, stwierdzono, że oświadczenie również jest kompletne, właściwie wypełnione i przekazane z zachowaniem ustawowego terminu. Teraz, szanowni radni, jeżeli chodzi o oświadczenia majątkowe radnych, które zostały złożone do Urzędu Skarbowego. Informuję tutaj wszystkich, że radni składali korekty. Ja tutaj po złożeniu oświadczeń przeglądałam oświadczenia w taki tylko sposób formalny, czy są daty, prawda, czy tam są każde punkty wypełnione. Nie sprawdzałam i nie analizowałam wartości majątkowych. Szanowni Państwo, to robił Urząd Skarbowy. I tak, jeżeli chodzi o korekty, które radni poprzez Biuro Rady musieli złożyć do Urzędu Skarbowego, to byli to następujący radni. Pan Andrzej Gabara składał korektę. Pan Grzegorz Grzeliński składał korektę. Pan Mirosław Janasik składał korektę. Pan Czesław Marciniak składał korektę. Michał Nowacki też składał do Urzędu Skarbowego korektę. Pan Ryszard Pietrzak składał korektę. Pan Sala też składał korektę. I pan Piotr Szcześniak składał korektę do Urzędu Skarbowego, ponieważ były niejasności, błędnie wypełnione punkty związane z wartościami majątkowymi. I teraz jeszcze dla informacji powiem, że na koniec kadencji każdy radny również składa oświadczenie majątkowe i co do tych oświadczeń majątkowych, ja je wszystkie otrzymałam w określonym przez Urząd Wojewódzki terminie, ale mam też takie uwagi, że niektórzy radni też nie wszystko wypisali w tych oświadczeniach i bardzo bym prosiła, jak już jesteśmy przy temacie oświadczeń, żeby pani Orysiak Witkowska po sesji uzupełniła, pan Grzegorz Grzeliński, żeby uzupełnił, pani Małgorzata Kamińska, żeby uzupełniła oświadczenie, pan Ryszard Pietrzak i pan Michał Nowacki. Także to są uzupełnienia, które ja tutaj wychwyciłam. Nie są to majątkowe. A pan Szcześniak, ja dzwoniłam do pana Szcześniaka. Także szanowni radni, tyle mogę powiedzieć w kwestii oświadczeń, że no jeszcze trzeba pewne rzeczy tu uzupełnić, takie formalne bardzo rzeczy. Natomiast ta informacja, która była podana, no są to oświadczenia raczej proste. Korekty trzeba składać. No tak to wygląda. Pan teraz Jasiński powie w kwestii pracowników urzędu, którzy są obowiązani składać takowe oświadczenia. Bardzo proszę.
Szanowni radni, szanowni goście, ustawa o samorządzie gminnym zobowiązuje też niektóre osoby będące na etacie urzędniczym do corocznego składania oświadczeń majątkowych. Te osoby zgodnie z ustawą to zastępca wójta, sekretarz, skarbnik, kierownicy jednostek organizacyjnych, a więc dyrektorzy szkół podstawowych, dyrektor gimnazjum, kierownik ośrodka pomocy społecznej, kierownik biblioteki publicznej, dyrektor widnoparkowego Centrum Kultury i Ekologii oraz dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz osoby wydające decyzje w imieniu wójta gminy. Mamy dwie takie osoby, jest to kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz starszy referent do spraw świadczeń rodzinnych i zasiłków alimentacyjnych. Wszystkie te osoby złożyły oświadczenia majątkowe w terminie przewidzianym w ustawie. W wyniku dokonanej analizy tych oświadczeń majątkowych przeze mnie stwierdzam, że te oświadczenia zostały wypełnione w sposób kompletny, zupełny. W związku z tym informuję szanownych radnych, że z tego obowiązku wymienione przeze mnie osoby wywiązały się w sposób należyty. Dziękuję.
Dziękuję. Czy jakieś pytania po tej informacji o oświadczenia? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do następnego, siódmego punktu. Siódmy punkt dotyczy informacji wójta gminy o działalności w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę, pan wójt.
Dziękuję. Pani przewodnicząca, szanowni radni, zaproszeni goście. Ostatnia sesja odbywa się 24 września. Dzisiaj mamy 22 października i w tym okresie gdzie rozpoczęto prace związane z wyborami. A więc pierwsze posiedzenie powołanej komisji gminnej odbyło się 25 września, na którym posiedzeniu byłem, przedstawiłem wszystkie te sprawy, które były moim obowiązkiem, a pani pełnomocnik Jadwiga Kolasa poinformowała o obowiązkach członków komisji. Wybrano przewodniczącą i zastępcę, także komisja będzie działała do chwili zakończenia swoich prac, a więc tuż po wyborach. 26 września byłem na spotkaniu z młodzieżą, dziećmi w Kalonce. Było to takie integracyjne ognisko, ale przede wszystkim skupiłem się nad zgłaszanymi potrzebami tej młodzieży i które no, tutaj zależą od nas. Podobnie było, ale troszeczkę starszej młodzieży. 27 września odbył się piknik w gimnazjum w Jączyń. Bardzo fajna uroczystość. Myślę, że ta młodzież, która przyszła do Jączynia, nie będzie żałowała. Została przyjaźnie, życzliwie przyjęta przez starszą młodzież i grono nauczycielskie. I w tym samym dniu też w Jączyniu tradycyjny, coroczny Dzień Seniora i spotkałem się z osobami starszymi. Również uczestniczyłem w spotkaniu z doktorem Sikorą. To jest osoba, która jest w takiej grupie realizacji przedsięwzięcia pod takim hasłem, w cudzysłowie, Grodzisko w Skoszewach. Rozmawialiśmy o planie badań i przygotowaniach do realizacji wniosku naszego złożonego do Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego. I dziś będziemy w jednym z punktów omawiać tą sprawę. 1 października byliśmy ze współpracownikami w Łódzkim Obszarze Metropolitarnym w sprawach właśnie tych inwestycji zintegrowanych w ramach łomu. Drugi, trzeci to dość ważne spotkanie odbyło się na zaproszenie zorganizowane przez marszałka województwa łódzkiego. Była to promocja województwa łódzkiego. Można było zapoznać się, wymienić poglądy z pozostałymi wójtami i władzami województwa. 6 października po raz kolejny spotkaliśmy się z projektantką przedszkola czy rozbudowy szkoły podstawowej w Skoszewach i uzgodniliśmy dalsze postępowanie co do propozycji wytycznych do projektu technicznego. Odbywają się i czy realizują się inwestycje w gminie i spotkanie na ten temat miałem 8 października, między innymi hydrofornia i droga w Natolinie. Sądzę, że już w tym tygodniu i podpisana została umowa, realizowana będzie droga tak zwana w Natolinie do lasu. Bardzo duże wydarzenie moim zdaniem i po raz pierwszy podpisanie porozumienia. Tu pani rozda może zaproszenia, jeszcze to realizacja jest tego działania. Podpisanie porozumienia z gminą Sulzfeld w Badeni w Niemczech. Była to bardzo duża uroczystość z udziałem władz polskich, czy Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Monachium. Było również, znaczy byli przedstawiciele też gminy z Francji, gdzie Sulzfeld ma podpisaną umowę i tam w grupie 19 osób uczestniczyliśmy. Byli to przedstawiciele, zresztą znani, tutaj znana grupa wyjazdowa. Dziś możemy jeszcze szerzej powiedzieć, pani Lesiak rozdaje zaproszenia na takie spotkanie informacyjne, zasadzenie albo spojrzenie na drzewko, które otrzymaliśmy od pani burmistrz. Podpisałem już akt notarialny o zamianie gruntów na Tolinie, czyli zrealizowaliśmy uchwałę Rady Gminy. 14 były komisje wspólne, dyskutowano nad dzisiejszymi tematami. Również gościliśmy w tym tygodniu, w tamtym tygodniu przedstawicieli regionu w ramach współpracy obywateli dla Unii Europejskiej trzeciego sektora. Jest to ekonomia...
Szanowni Państwo, ja bardzo proszę o ciszę, naprawdę.
Społeczna. Mieliśmy również ich, gościliśmy, przygotowaliśmy pewne informacje, występy i poczęstowaliśmy obiadem grupę 20-osobową. Przeprowadziłem kolejną rozmowę o wydzierżawieniu miejsca na maście w Pichtowie. Tym razem z plusem. Jest to druga instytucja. No niestety nie będziemy mieli tak, jak planowaliśmy i planowaliśmy koszty. To się mieści około 1700 zł miesięcznie za netto za jedno miejsce. Ale jeszcze w przyszłym tygodniu mamy odpowiedzieć. Sądzę, że w miesiącu albo w tym roku podpiszemy dwie umowy, tak żeby już można było zaplanować w budżecie na przyszły rok pewne kwoty. Odbyło się spotkanie i dzisiaj również w tej sprawie Bukowej. Postępowanie trwa. Mieszkańcy otrzymali informacje. Jest kilka pism proszących o wyjaśnienie. Dwie takie sprawy są, które będziemy musieli rozstrzygnąć co do gruntu, oddania gruntu na poszerzenie. Ja będę przygotowany do rozmowy i myślę, że ukończymy w niedługo tą procedurę, że będziemy mogli uzyskać pozwolenie na budowę. No i dzisiaj też spotkaliśmy się w sprawie uzgodnień projektowych Szkoły Podstawowej w Skoszewach. Jeszcze raz serdecznie zapraszam 27 października o 16. Pani dyrektor Niedzielska organizuje spotkanie. Tutaj widzę, że wraz z poczęstunkiem. Także serdecznie zapraszam. Chcę poinformować jeszcze pani przewodnicząca o zaległościach na dzień 10 października. Podatku o środków transportowych, czynsz dzierżawy, opłata planistyczna, diocezka. Jest to zaległości 70 764 zł. W tym odsetki 11 326, znaczy plus odsetki, razem zaległości 82 090, z tym, że opłata planistyczna, i to jest największa pozycja, 55 tysięcy, i podatek od środków transportowych 21. Zaległości zwiększyły się o 20 865 zł. Natomiast zaległości w podatku rolnego, od nieruchomości leśnych, od osób fizycznych i osób prawnych jest zaległość 340 426 zł plus odsetki 49 315 razem 389 749, z tym, że największe osoby fizyczne, podatek od nieruchomości 306 tysięcy plus odsetki 39 tysięcy, i to są największe te zaległości. Zwiększyły się o 67 901. Dziękuję.
Dziękuję panie wójcie. Czy są pytania po informacji wójta? Radny Szcześniak, proszę bardzo.
Chciałbym się dopytać o tą Bukową. Gdzie leży problem, albo czy możemy w jakiś sposób tutaj pomóc, tak? Czy ja, czy sołtys, żeby tą sprawę załatwić, no bo ona już się jakiś tam czas ciągnie. Wiem, że procedura jest rozpoczęta i pozwolenie na budowę czeka tak naprawdę na rozstrzygnięcie tych spraw własnościowych. Jeżeli pan mógłby powiedzieć, które to są miejsca, tak? Być może uda się przekonać, czy porozmawiać z tymi mieszkańcami. Bo rozumiem, że to jest problem z mieszkańcami, tak, że oni nie chcą się zgodzić, czy też terytorialnie nie ma gdzie się przesunąć, czy jakby pan mógł wyjaśnić to?
Nie, to jest sprawa publiczna, panie sekretarzu. Będę mógł wymieniać nazwiska, czy nie, bo pan sekretarz zawsze pilnuje mnie, czy to dobra osobiste przekraczam, czy nie, ale myślę, że może. To jest pan Grzesiak będzie wiedział. Ostatnia działka po prawej stronie.
Na Bukowskiej, na samej górze.
Środkowa działka, gdzie drzewo takie było cięte i przesuwane. Słup telefoniczny.
Po lewej stronie. Po prawej.
Nie, nie, jak się jedzie do byłego sołtysa, to po lewej. Mhm. To powinien pan wiedzieć. Natomiast jedno nazwisko podobne, albo takie same jak pan. I to by było też szczególne. Jest propozycja tam na końcu, że faktycznie jest to wąska działka.
To miałby odcięty.
Tak, i będziemy próbowali to załatwić w ten sposób, że przecinę z las. I być może uda nam się to przesunąć. Ta pani na środku, czy jej syn, wnosił o różne takie rzeczy, które no, będzie można chyba zrealizować po przejęciu terenu, a więc wycięcie drzewa, tak? Ja nie mogę występować o wycięcie drzewa, jeżeli nie jest mój teren, tylko obecna właścicielka. Jeżeli dzisiaj pan projektant będzie, to ja serdecznie zapraszam i będziemy dyskutować wspólnie. No, dzisiaj powinien być, tylko ten projektant jak mówi, to mówi, a ciężko z nim się współpracuje. No niestety zawsze jest tak, że wybiera się najtańszą, ale nie wiem. To jest ta inwestycja, natomiast pozostałe, jak ja informowałem, to odwiedzałem piękną miejscowość pana sołtysa Zdzisława Jędrasiaka. Tam jest hydrofornia, no, kanalizacja. Myślę, że i chodnik tutaj w Jączyniu kontynuowany jest.
To będziemy rozmawiać, przepraszam panie wójcie, że przerywam, ale będziemy rozmawiać może na następnym może posiedzeniu czy sesji o tych sprawach. A teraz jeszcze, czy są jakieś pytania do pana wójta w związku z informacją? Nie widzę. To przechodzimy do punktu 8 związanego z pracami przedwyborczymi urzędu.
Wyznaczenia miejsc.
Tak, bardzo proszę, rozdane jest zarządzenie, które w sierpniu jeszcze podpisałem. Zwykle tak jest i wszyscy wiedzą, że dostępne są sołeckie tablice i te są wskazane. Ukazało się to w BIP-ie, także jak ktoś śledzi strony, to mógł zobaczyć. Dzisiaj już papierowo otrzymała grupa, albo wszyscy tak radni, którzy są już na pytanie pani radnej Kamińskiej odpowiedziałem. Natomiast do sołtysu się zwracam z prośbą, żeby uporządkować i zwracać szczególną uwagę na stan techniczny sołeckich tablic i żeby nie zrywane były te plakaty albo promujące kandydatów, obwieszczenia też gminne, a apeluję do komitetów wyborczych poszczególnych, a szczególnie do tych, którzy mogą zgłaszać i zgłosili kandydata na wójta, aby umieszczali swoje tablice informujące, że to jest tablica Komitetu Wyborczego Wyborców X. Ja wprowadziłem to dwie kadencje temu i kadencję 4 lata temu i te tablice jeszcze są zachowane, z tym, że no, niekiedy były wykorzystywane przez inny komitet, który myślał, że to są ogólnodostępne. Nic nie stoi na przeszkodzie, pani radna, żeby każdy komitet również dodatkowo metodą powieszania banerów na ogrodzeniach prywatnych jeszcze mógł sobie powiesić własne, co nie znaczy, że my nie udostępniamy, o czym poinformowałem dzisiaj. Dziękuję.
ja może, jeżeli chodzi właśnie o tą ostatnią wypowiedź, panie wójcie, bo rzeczywiście tak się dzieje, że są ważne obwieszczenia wynikające z przepisów prawa, które są wieszane i wydaje mi się, że te powinny wisieć na tablicach sołeckich. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o komitety wyborcze, to tak jak pan wójt powiedział, że no, można tutaj zwrócić się do sołtysów, że na przykład jakieś indywidualne takie przedwyborcze, jeżeli są jakieś afisze czy zdjęcia kandydatów, to powinni sołtysi po prostu usuwać to, bo tak to się rzeczywiście robi wielki bałagan. Ja pamiętam w tamtej kadencji, jak to było, że sprawy dotyczące właśnie obwieszczeń były zrywane, a były przyklejane jakieś tam reklamy Komitetu Wyborczego. Więc no tutaj to rzeczywiście trzeba z sołtysami porozmawiać, żeby to były po prostu urzędowe obwieszczenia wynikające z przepisów prawa, bo te tablice są właściwie własnością gminy. Dobrze ja mówię?
Do dyspozycji każdego Komitetu Wyborczego.
Tak.
Tablic
no
nie ma
zadań. No tak.
Dlatego mój apel jest o uzupełnienie własnymi napisami, co nie zabrania.
Rozumiem. No dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Kamińska.
Bardzo przepraszam, panie wójcie, ale no... Wydaje mi się, że tak, na co dzień oczywiście te tablice sołeckie spełniają swoją funkcję, choć czasami też są bardzo nieaktualne i troszkę zabałaganione, ale to inna kwestia. Natomiast wziąwszy pod uwagę, że w tych wyborach jest sporo komitetów wyborczych i sporo kandydatów zarówno na radnych, jak i na wójtów, to... Ta norma, która jest na co dzień, jest całkowicie niewystarczająca i przerzucenie tutaj na jakby na sołtysów całej tej inicjatywy, gdzie, co i tak dalej. Na prywatnych płotach oczywiście można, każdy sobie może uzgodnić, to nie jest kwestia pana wójta. Natomiast no jednak ten artykuł 114 nakłada obowiązek zapewnienia na obszarze gminy odpowiedniej ilości miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie tych plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych oraz poda wykaz tych miejsc do wiadomości publicznej w biuletynie informacji publicznej. I moja propozycja, no lepiej późno niż wcale, bo to w zasadzie obowiązuje niezwłocznie po rozpoczęciu kampanii, czyli w ogóle po urzędowym ogłoszeniu wyborów, bo to jest sygnał oficjalnego rozpoczęcia kampanii, aby to jednak gmina, przynajmniej w każdym sołectwie, taką jedną tablicę dla komitetów wyborczych, stricte wyborczą, szybciutko umieściła i podała do publicznej wiadomości, gdzie to jest. Bo to muszą być dość duże, porządne tablice i wtedy każdy komitet wyborczy będzie mógł tam zamieścić swoje materiały. No te tablice sołeckie są absolutnie niewystarczające i mają trochę inny charakter.
Ja pan wójt się odniesie, bardzo proszę.
Przepis, o którym pani mówi, spełniłem. Nie zamierzam dodatkowo obciążać gminy dodatkowymi tablicami. Komitety, tak jak powiedziałem, ci, którzy wystawili mniejszą ilość, większą ilość, powinni też się poczuć do obowiązku zapromowania, a nie liczyć tylko na tablice gminne. Proszę zobaczyć, jakie banery są w innych miastach. Osobiście jest baner z hasłem, komitetem i powieszony na budynku. Proponuję tak skorzystać z tego propozycji. Sam jestem kandydatem z pewnego komitetu wyborczego i nie miałem propozycji najwięcej zgłoszonych kandydatów, żeby brakowało tablic. I prawdopodobnie zrobimy swoje tablice z napisem Komitet Wyborczy Głos Wyborców. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś uwagi do tych tutaj dyskusji? Pan radny Szcześniak, proszę.
Panie wójcie, idąc, nie chcę być nieuprzejmy. Przykład szkoły 202, jak się jedzie ulicą Jugosłowiańską na terenie szkoły, na siatce od szkoły, wisi taka duża płyta OSB z napisem tablica wyborcza. I tam, jak gdyby z natury rzeczy i siłą rzeczy, No każdy, kto wysyła kogoś do powieszenia plakatu czy innej rzeczy, wie, że to jest tablica wyborcza, bo tak jest napisane. Ja pamiętam, już nie chcę się cofać wstecz, jeżeli chodzi o kadencję, ale wydaje mi się, że koło pana sołtysa na Tolinie tablica wyborcza cały czas jeszcze wisi z takim hasłem tablica wyborcza, albo wisiała. I teraz do czego zmierzam, bo na przykład mówię o sobie, Bukowiec i Grabina. W Grabinie wiem, gdzie jest tablica, bo ona stoi niedaleko mojego sklepu. W Bukowcu nie wiem, gdzie jest tablica. W ogóle, jakakolwiek. Natomiast, tak jak mówię, no te tablice wyborcze powinny według mnie być, gdzie będzie hasło tablica wyborcza, osobno wystawione na czas wyborów, sprzątnięte. Bo o co chodzi? Bo teraz wieszanie i wprowadzanie takiej trochę pstrokacizny, bo ludzie, słuchajcie, no jeżeli mamy przeprowadzić sumiennie i skutecznie te wybory, to zróbmy to. Ludzie są przyzwyczajeni, że do pewnych miejscach przychodzą, sprawdzają, czy są informacje, czy to tablice sołeckie, czy inne są. No i po co wprowadzać jak gdyby dodatkowe rzecz? I teraz ja mówię o sobie. Tablica stoi tak naprawdę przy mojej siatce. No i teraz ja też kandyduję. I zgodnie z pana tokiem rozumowania, ktoś musiałby przyjść i ja musiałbym się zgodzić na powieszenie tablicy. No tak, no zgodnie z tym. No akurat nie stoi w pasie drogi, tylko na mojej działce, ale to nie. Dobrze, słuchajcie. Zależy mi tylko na tym, żeby tablice wyborcze były jasno oznakowane, że to jest tablica wyborcza. A tablice sołeckie są różne informacje i obwieszczenia, i różnego rodzaju reklamy poszukuję, zgubiłem i tak dalej. I teraz nie wprowadzajmy, jak gdyby nie zmieniajmy tego, co już jest, tylko wprowadźmy coś nowego na czas tylko wyborów. Tak mi się wydaje, bo no, przykład banery, okej, no to każdy komitet, każda osoba kandydująca ma swój pomysł na jak najbardziej zwrócenie uwagi, tak? Natomiast gmina jako gmina według mnie ma obowiązek udostępnienia takiego miejsca, które jest dostępne dla wszystkich kandydatów, czy to na wójtów, czy to na radnych, tak? Okej, wiadomo, że jest dużo kandydatów na wójta, radnych, to ta tablica powinna być ogromna, tak? Natomiast no, jeżeli one są takie same, no to każdy w jakiś sposób się mieści, tak? O to chodzi, żeby one tam nie wisiały i później nie walały się puste plakaty.
Pan Wójt chciał się odnieść jeszcze do...
Panie radny Szcześniak. Słowa, które padają dzisiaj na sesji, są z jednego komitetu wyborczego. Nie, ja wiem. Tam wiszą przedstawiciele z komitetu jednego. Jeżeli będę miał takie głosy z pozostałych wielu komitetów wyborczych, postanowię i poproszę panią skarbnik, żeby ewentualnie jeszcze dzisiaj, jeżeli brakują pieniądze, przerzucić na to konto, które będę mógł wydać. Przecież to wy dajecie te pieniądze. W związku z tym oczekuję dzisiaj, bo jest sesja, to jeszcze możemy zmiany w budżecie wprowadzić, ale ja nie wprowadzałem, nie oczekiwałem aż takiego ostrego sformułowania, że oczekujecie dodatkowych tablic wyborczych. Dlaczego tak mówię? Kochani, zwracam się do komitetu wyborczych. Startują nie tylko radni z gminy. Taka tablica będzie do dyspozycji wszystkich tych, którzy startują do powiatu, do sejmiku i nie wyrobimy, przekażemy wszystkim tak, żeby zadowalało. W związku z tym mój apel i prośba. I mój komitet wyborczy, znaczy nie mój, a który mnie zgłasza, tak zrobimy. Jeszcze mam apel do komitetu wyborczego, który pan startuje i pani Kamińska, poproszę no, zrozumienie mnie i postępowanie tak jak ja i mój komitet. Dziękuję.
Przepraszam, ja może pozwolę sobie zabrać głos. Ja nie przewidywałam, że będzie to kampania przedwyborcza albo cokolwiek związanego z wyborami i ja bym chciała zakończyć tą dyskusję, ale wydaje mi się, że jeżeli będą jeszcze jakieś sprawy, to może w różnych, ale wydaje mi się, że komitety wyborcze, szanowni kandydaci na wójtów, na radnych, do wszelkich tych jednostek organizacyjnych, niech się zajmą kampanią przedwyborczą, wieszają banery, plakaty i tak dalej. Naprawdę nie za pieniądze podatników. Ja jestem podatnikiem. To tyle chciałam powiedzieć i naprawdę wydaje mi się, że naprawdę... Tak powinno być. Są to komitety wyborcze, mają określone fundusze, mają sponsorów i tak dalej. Niech wieszają tablice, uzgadniają z właścicielami siatek, parkanów i wydaje mi się, że to będzie takie rozwiązanie, ale nie za pieniądze publiczne. To tyle w tej kwestii. No chciałabym, panie radny Grzeliński, ponieważ później pan będzie miał pretensje, że jest duży porządek obrad, a dyskusja naprawdę chciałabym skończyć. No tak, na pani radna.
Proszę państwa, ja jestem przedstawicielem innego komitetu i chciałbym zgłosić, no wydaje mi się, kompromisowy wam propozycję. Panie wójcie, przecież to nie muszą być tablice takie jak te sołeckie, czyli przeszklone, z drzwiami zamykanymi. To mogą być dwa kołki, proszę pana, i kawałek deski, czy płyty OSB, prawda? I wszystko. I to będzie miało jeszcze ten walor, że jeśli nie ma takiego miejsca wyznaczonego, to te plakaty wiszą na przystankach, na drzewach, na siatkach. Później ludzie tego nie sprzątają, prawda? A tak...
Przepraszam, ale ja bym prosiła o ciszę, bo...
Jeśli będą takie tablice, to po zakończeniu
wyborów
te tablice po prostu ktoś wyjmie, znaczy ktoś z gminy przejedzie, no, mówi o przedsiębiorstwie pana Pacewickiego, bo wyjmuje i nie wiem, zostaną spalone wraz z tymi plakatami, które na nim wiszą. Czy można wykorzystać?
Proszę państwa,
A pani przewodnicząca, taka jeszcze dodam do tego, pani troska o pieniądze publiczne, to mnie naprawdę napawa.
Panie radny Grzeliński, ja się przyzwyczaiłam do pana 4-letnich cynicznych wypowiedzi, także ja już się staram nie denerwować, ale bardzo bym chciała, żeby ta kampania się skończyła w sposób przyjemny naprawdę dla słuchających i dla radnych. Pan radny Gabara.
Proszę państwa, to po raz kolejny okazuje się, że radni nie czytają albo nie zastanawiają się nad materiałami, które są publikowane. W sierpniu było zarządzenie wójta i mogliśmy na ten temat od sierpnia rzeczywiście rozmawiać i przyjąć odpowiednie tutaj decyzje. Robimy to dopiero w tej chwili, kiedy już praktycznie jesteśmy na niecały miesiąc przed głosowaniem. No jest to trochę niepoważne, bo rzeczywiście było opublikowane i mogliśmy wtedy rzeczywiście dyskutować i przeznaczyć na to odpowiednie pieniądze, bo wymaga, co by to nie było, czy to będzie płyta, czy nie płyta, wymaga jakichś tam pieniędzy.
Bezpieczeństwa.
I na tym powinniśmy dyskutować dużo, dużo wcześniej. Okazuje się, że czytamy materiały albo niepełne, albo nie do końca i później są zadawane właśnie jakieś takie pytania czy uwagi w ostatnim momencie, które trochę nas, proszę państwa, kompromitują w oczach i jednostek zewnętrznych, tak jak to uchylanie, prawda, pewnych uchwał, jak i obecnych tutaj gości zaproszonych. Powinniśmy to rzeczywiście w odpowiednim czasie zgłaszać i w odpowiednim czasie załatwiać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja bym bardzo chciała skończyć, pani radna Kamińska, tą dyskusję, bo...
Nie, no muszę zabrać głos.
Pani zgłosiła, nie byśmy przeszli do sprawy?
Przepraszam bardzo, ale muszę, panie Andrzeju, no rozumiem, że ma pan dobre intencje w swojej wypowiedzi, ale my nie uchwalamy zarządzeń wójta. Wójt wydaje zarządzenia. Czyta pan wszystkie zarządzenia wójta?
Nie
No dobrze, szanowni państwo, naprawdę.
To nie była nasza uchwała, natomiast wracam jeszcze raz do artykułu 114, bo skoro mówimy o czytaniu ze zrozumieniem tekstu, to jest tu napisane, że po rozpoczęciu kampanii wyborczej, nie w lipcu, tylko niezwłocznie po rozpoczęciu kampanii wyborczej zapewni na obszarze gminy, i podkreślam słowo, odpowiednią liczbę miejsc. I po prostu nie nie jest to żadna kampania wyborcza, jest to omawianie aspektu czysto technicznego, żeby gminy nie zaśmiecać, nie wieszać byle gdzie, żeby wszyscy mieli jednakowe szanse, a wydatki są naprawdę groszowe i nie na tym my róbmy oszczędności, proszę Państwa,
szanowni
tylko
radni,
na przerostach administracyjnych
róbmy. Szanowni radni, jest dużo komitetów wyborczych, ja jeszcze raz powtarzam. Tak, szanowni radni, naprawdę, przepraszam, czy ja mogłabym skończyć dyskusję dotyczącą wyborów? Jeszcze pani radna Orysia chciała coś powiedzieć, to ja już naprawdę bym chciała kontynuować obrady tej sesji. Mamy dużo jeszcze mirografii.
Ja myślę, że pani radna, odnośnie tego, co pan powiedział.
Ale ja również nie słyszę, bo naprawdę radni nie dadzą się tutaj opanować, jeżeli chodzi o dyscyplinę, ale to jest kampania przedwyborcza, jak państwo słyszycie.
Pani Dorcie, ja bym chciała tak całkowicie odbiec od tego, od tej kampanii, ale to, co pan powiedział, no w poprzednich latach, w poprzednich kadencjach, jak gdyby nie było tego problemu, bo właściwie był jeden czy tam dwóch kandydatów. Teraz jest tego strasznie dużo i myślę, że no, gmina by chyba za bardzo nie straciła, jeżeli faktycznie, tak jak Piotr powiedział, zwykłe OSB płyty i tak jak w Łodzi, bo ja podkreślam, faktycznie w Łodzi i nie wszyscy się jeden na drugim w jednym miejscu wiesza, a nie zaśmieca gminę, bo to jest problem na przykład Łodzi też, że potem nie ma kto tego sprzątać, jest jeden totalny bałagan.
Więc
nie sprząt, panie wójcie, jeżeli to by było w jednym miejscu, to te płyty przecież można zdjąć, przechować, przecież mamy pomieszczenia i niech to będą na lata, to nie jest wydatek jednorazowy, tak?
Proszę
to
Państwa, ja naprawdę chciałabym zakończyć ten temat. Panie wójcie, z całym szacunkiem, w sprawach różnych ja w sprawach różnych wrócimy, szanowni zebrani, do tego tematu i będziemy kontynuować swoje wnioski, prośby i rozmiary tablic. Teraz może przejdziemy do drugiego bloku ważnego, związanego z podejmowaniem uchwał. I pierwszy projekt uchwały dotyczy zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowosolna na lata 2014-18. Radni w dokumentach otrzymali ten projekt uchwały, ale on nie był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. To panie wójcie, oddaję głos tutaj pani skarbnik. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, projekt uchwały odnośnie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 14-18, który Państwo otrzymali, uległ zmianie, już mówię w jakiej części. Po tym, jak został przesłany projekt do radnych,
trwały
jeszcze rozmowy z Regionalną Izbą Obrachunkową i z tego projektu został wykreślony zapis umieszczony w paragrafie pierwszym ustęp drugi, który brzmiał: w związku z dokonanymi zmianami wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik numer 2 do niniejszej uchwały. Wykreślenie tego zapisu spowodowane jest tym, że w zmianach nie ulegają zmianie przedsięwzięcia. Dlatego tego zapisu nie ma w projekcie uchwały, jak również nie znajduje się załącznik numer 2, czyli wykaz przedsięwzięć do WPF. Jeżeli chodzi o same zmiany zawarte w projekcie uchwały, dotyczą one jedynie urealnienia dochodów, jak i wydatków. Zawierają zapisy kwotowe, które były zawarte w zarządzeniach wydanych przez wójta gminy Nowosolna, jak również projekt dzisiejszej uchwały odnośnie zmian do budżetu. I tak, proszę Państwa, zmniejszono dochody ogółem o kwotę 161 219 zł. Na tą kwotę składa się zwiększenie dochodów bieżących umieszczonych w zarządzeniach o kwotę 44 737 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 205 000 956 zł, co zawiera treść dzisiejszego projektu uchwały odnośnie zmian do budżetu. Na tą kwotę zwiększenia dochodów 44 737 zł składały się takie pozycje jak zwiększenie dochodów o kwotę 48 602 zł, była to decyzja Krajowego Biura Wyborczego, dotyczyło dotacji na wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw. Kwota zwiększenia 78 zł, decyzja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, dotacja dla szkół podstawowych na zakup podręczników. Zwiększenie o kwotę 3000 zł, była to decyzja Krajowego Biura Wyborczego, dotyczyło to dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego. I kwota zmniejszenia dochodów o kwotę 6943 zł, dotyczyło to decyzji wydanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki. Dotacja celowa na zasiłki stałe. W części dotyczącej wydatków zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 161 219 zł. Zarządzeniami zwiększono wydatki bieżące o kwotę 44 737 zł. Zmniejszono wydatki bieżące projektem dzisiejszej uchwały o kwotę 3197 59 zł. I zmniejszono wydatki majątkowe dzisiejszym projektem uchwały o kwotę 202 758 41 zł. Dziękuję.
Czy są jakieś pytania o informacji pani skarbnik? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania projektu uchwały. Oj, przepraszam bardzo. Proszę Komisję Uchwał Wniosków o odczytanie projektu uchwały. Proszę.
Uchwała nr 49 łamane przez 313 łamane przez 14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 22 października 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowosolna na lata 2014-2018. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 228, artykułu 230 ustęp 6 i artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, pomijam podstawę prawną, oraz artykuł 18 ustęp 2 punkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowosolna na lata 2014-2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Nowosolna. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dwie osoby wstrzymujące. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały, a dotyczy on zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2014 rok. Tutaj bardzo proszę też o krótkie przybliżenie, ponieważ mówiliśmy o tym na wspólnym posiedzeniu komisji, ale proszę tutaj
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o projekt uchwały odnośnie zmian do budżetu gminy na 2014 rok, w części dotyczącej dochodów, jest to załącznik numer 1. Zostały zmniejszone dochody majątkowe o kwotę 205 956 zł. Zmniejszyliśmy dotacje w dziale transport i łączność, usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 600 tysięcy, a zostały zwiększone dochody w rolnictwie i łowiectwie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 394 044 grosze. Są to zmiany spowodowane już podpisaniem umowy na remont zbiornika retencyjnego w Skoszewach. Temat dotyczy promesy, którą otrzymaliśmy na dzień dzisiejszy po podpisaniu umowy i po tym, jak złożyliśmy dokumenty rozliczeniowe. Wiemy, że nie otrzymamy kwoty 600 tysięcy, stąd te zmiany i stąd zmniejszenie dochodów. W załączniku numer 2 dotyczącym wydatków zwiększyliśmy wydatki na remont zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowe Skoczewy w rozdziale usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 552 tysiące. Zdjęliśmy wydatki w rozdziale pozostała działalność w części dotyczącej remont zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowe Skoczewy w wysokości 752 tysiące. W pozostałej działalności zwiększyliśmy również wydatki na zakup materiałów, dotyczy to zakupu karmy dla kotów, o kwotę 200 zł. W części dotyczącej ochotniczych straży pożarnej zmniejszone zostały wydatki na dotacje o kwotę 9797 zł. Zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia w tej samej wysokości. Jeżeli chodzi o oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 5956 zł, zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4700 zł. W części dotyczącej edukacyjnej opieki wychowawczej zwiększono środki na stypendia dla uczniów o kwotę 4,5 tysiąca. W pozostałej działalności zwiększono środki na usługi o kwotę 2758,41 zł. Zmniejszono z wydatków inwestycyjnych o taką samą kwotę. Dotyczy to wniosku sołectwa Moskwa i są to wydatki realizowane w obrębie funduszu sołeckiego. Tym samym wydatki zostały zmniejszone łącznie o kwotę 205 956 zł, z czego wydatki bieżące kwota zmniejszenia 3197,59 groszy, wydatki majątkowe 202 758 zł 41 groszy. Tym samym, proszę Państwa, zmienia się załącznik dotyczący zadań inwestycyjnych, gdzie zostały środki przesunięte, jeżeli chodzi o remont zbiornika retencyjnego. Z rozdziału 010.95 zdjęte zostało 752 tysiące i środki w wysokości 552 tysiące przesunięte do rozdziału 010.78. Zostały również zmniejszone wydatki na doposażenie w infrastrukturę placu w Centrum Wsi Moskwa w wysokości 2758,41 zł. Łączna kwota zmniejszenia wydatków inwestycyjnych 202 758,41 zł. Po wprowadzeniu tych zmian łączne nakłady inwestycyjne na rok 2014 to kwota 4 374 4 zł 11 groszy. Zmianie również uległ załącznik dotyczący dotacji udzielanych z budżetu gminy. Zdjęte została kwota 9797 zł na dotacje dla straży. Po wprowadzeniu tych zmian dotacja wynosi 33 203 zł. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są jakieś pytania do pani skarbnik? Proszę bardzo, pani radna Kucharska.
Ja krótkie, bo przepraszam, nie byłam na omówieniu. Czy te stypendia to są socjalne stypendia, tak? Bo tak nie z opieki społecznej, tylko...
To są stypendia, które są wypłacane na podstawie decyzji, które są rozpatrywane przez komisję.
No tak. Ale to takie... No... Aha. A druga sprawa, chciałam zapytać tylko, jaka jest ta wartość, bo pani mówiła, że no nie otrzymamy 600 tysięcy, tylko mniej. Ja... Tak, bo nie słyszałam, że jeżeli mogę.
Kwota, którą otrzymamy z promesy, będzie wynosiła 394 tysiące 44 zł. Stąd to zmniejszenie.
Pan radny Brzeliński, proszę.
Ja jeśli padła tutaj wzmianka dotacji dla straży, przy tej okazji chciałbym zapytać, bo pamiętam, że uchwaliliśmy przekazanie środków na zakup łodzi OSP w Skoszewach. To była kwota chyba bliska 40 tysięcy złotych, o ile dobrze pamiętam, 37, tak? I ta kwota miała, że tak powiem, wrócić do budżetu w jakiejś tam, czy w całości, czy w dużej części. Jak wygląda ta sprawa? Czy ta kwota wróciła? Kiedy ewentualnie nie wróci, czy też
może. Pan Michał tutaj odpowie panu Grzelińskiemu, ponieważ jest bezpośrednio...
Kwota wróciła w sumie w wysokości 40 tysięcy złotych od Państwowej Straży Pożarnej z Kuluszek. i za te kwotę kupiliśmy wyposażenie dalsze, które musimy mieć będąc w krajowym systemie i to nie obciążyło przez to budżetu gminy. Ja napisałem o dofinansowanie, o które teraz się nie zwróciłem do urzędu, z tych pieniędzy, co na straż były. I one pozostały tutaj w gminie. I już w tym roku na pewno się o te pieniądze nie zwrócę, ponieważ zostałem tam pierwszy.
Czy pan radny Pietrzak już... Pani Orysiak była pierwsza, proszę.
Przepraszam, ja się chciałam, bo nie dosłuchałam może. To doposażenie w infrastrukturę na placu zabaw w Moskwie to jest zmniejszenie czy zwiększenie, bo tutaj jest...
Jest to po prostu przesunięcie środków między paragrafami. Sołectwo podjęło decyzję, że zmienia jakby zakres przedmiotowy w ramach funduszu sołeckiego. I stąd wyniknęła sytuacja taka, że z wydatków inwestycyjnych w jakiejś części zrezygnowano, a sołectwo ma zapotrzebowanie, nie wiem, tam chyba był remont ławek, o ile
ja mogę wytłumaczyć pani radnej.
Stąd przesunięcie w obrębie środków.
Ale to jest wszystko w obrębie jednego funduszu sołeckiego.
Tak. Zmienia się kwota.
A nie, bo mnie tak zastanawia, przepraszam, ja jestem cała za, tylko jak my żeśmy chcieli zmienić, to nie można było zmienić, nawet w tym roku, tak?
Szanowna radna, ja może jestem z Moskwy, więc wytłumaczę. Tak, zmieniła się ustawa o funduszu sołeckim, to jest rzecz pierwsza, o której radni już wiedzą. Druga sprawa jest taka, że zebranie sołeckie podjęło uchwałę, w której zdecydowali, że właśnie te pieniądze, które dzisiaj tutaj są w tym obrocie, w zmianach do budżetu, one nie będą przeznaczone na to, co w zasadzie już teraz jest nam niepotrzebne, tylko będą na remonty rzeczy, które uległy zniszczeniu i dlatego były te przesunięcia w ramach funduszu sołeckiego, który był uchwalony uchwałą Rady. To nie są jakieś pieniądze z zewnątrz.
Ja wiem, że po prostu jak my żeśmy się ubiegali o jakiekolwiek przesunięcia, to były duże problemy, więc tak mnie zastanawiam, że jedno sołectwo może, drugie nie może.
Nie, pani radna. Zmieniła się...
Tak, ale to było prawie w podobnym czasie, więc nie.
Zmieniła się ustawa o funduszu sołeckim. Czas, ten nasz czas to był czas wrześniowy, kiedy żeśmy uzgadniali sprawy związane z funduszem sołeckim na 2015 rok. A oczywiście, a ustawa zmieniła się wcześniej, koło lutego i tam jest dużo różnych zmian, które są korzystne dla sołectw. To tyle. Czy są jeszcze jakieś pytania? A pan radny Pietrzak, proszę bardzo.
Ja chciałem zapytać o te przesunięcie środków na straży 9 tysięcy. I co to są za środki? I czy to były nieplanowane, czy wynikły z czego to wynikło?
Z innego działu.
No dobrze, z innego działu. Ale to tak, w tym dziele zabrakło środków, co przerzucane są. Jakie to są materiały?
Ale może pani skarbnik wytłumaczy, jeszcze jest pytanie.
Przesunięcie tych środków odbywa się w tym samym rozdziale. Dotyczy to ochotniczych straży pożarnej. Zdejmowane są środki z paragrafu dotacyjnego, z tego co wpłynęła informacja do mnie. Środki na dotację nie zostaną wykorzystane w pełnej wysokości, tak jak były w planie i stąd prośba pracownika m.in. merytorycznego o przesunięcie środków na zakupy. Też dla straży. Wszystko w obrębie straży.
Ja chciałbym wiedzieć, co, jakie zakupy, co będzie zakupione.
Proszę się dowiedzieć, bo jest pani PIN.
Ja nie muszę się dowiadywać, bo jest pani PIN i mogę się dowiedzieć tutaj.
No proszę Państwa, ale proszę Państwa, to już są sprawy takie natury szczegółowej, więc o konkrety to proszę albo tak jak tu wskazała pani skarbnik, u pracownika merytorycznego. Czy jeszcze są jakieś pytania do pani skarbnik? To proszę Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 49 łamane przez 314 łamane przez 14 Rady Gminy Nowosolna dnia 22 października 2014 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2014 rok. Na podstawie artykułu 18 ustęp 1 i ustęp 2 punkt 4 artykułu 51 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, pomijam podstawę prawną, oraz artykuł 211, artykuł 212, artykuł 214, artykuł 233, punkt 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmniejsza się dochody w budżecie gminy Nowosolna na 2014 rok o kwotę 205 956 zł. W tym punkt pierwszy. Dochody majątkowe. Zmniejszenie o 205 956 zł. Załącznik numer 1, tabela numer 1. Paragraf drugi. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy Nowosolna na 2014 rok o kwotę 205 956 zł. W tym punkt pierwszy. Wydatki majątkowe. Zmniejszenie o 202 758 zł 41 groszy. Punkt drugi. Wydatki bieżące. Zmniejszenie o 3197 zł 59 groszy. Załącznik numer 2, tabela numer 2. Paragraf trzeci, ustęp pierwszy. Planowane wydatki na inwestycje zmniejsza się o kwotę 202 758 zł 41 groszy. Ustęp drugi. W związku z dokonanymi zmianami tabela numer 11 do uchwały numer 38 łamane przez 226 łamane przez 13 Rady Gminy Nowosolna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na 2014 rok otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą numer 3 stanowiącą załącznik numer 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty, ustęp pierwszy. Zmniejsza się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Nowosolna na 2014 rok o kwotę 9797 zł. W tym punkt pierwszy. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmniejszenie o 9797 zł. Ustęp drugi. W związku z dokonanymi zmianami tabela numer 10 do uchwały numer 38 łamane przez 226 łamane przez 13 Rady Gminy Nowosolna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na 2014 rok otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą numer 4 stanowiącą załącznik numer 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Nowosolna. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Trzynastu radnych za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy. Ja w kwestii przerwy to patrzę zawsze na pana Pietrzaka, nigdy w tą stronę. Nigdy w tą stronę. Proszę, szanowni radni, jest wniosek o przerwę. Kto jest za przerwą? Od razu mówię, że pan wiceprzewodniczący jest odpowiedzialny za dyscyplinę.
Ja nie zgłaszałem.
No dobrze. To, tak, ogłaszam przerwę, ale momencik. Spotykamy się, proszę Państwa, za 10.12. Czy może być tak? Dobrze, to bardzo proszę, kawę.
dokument, który Państwo radni otrzymaliście i który był prezentowany na Komisji Wspólnej, a więc ocena aktualności, została sporządzona na podstawie pewnych baz danych i rejestrów, które posiadamy bądź które poprosiliśmy od innych instytucji. Są to przede wszystkim rejestry pozwoleń na budowę i wypisów i wyrysów z planów. Te rejestry pozwalają ocenić, gdzie jest największy ruch inwestycyjny, gdzie najszybciej postępuje urbanizacja. Wynika z tego, że te czołowe miejscowości, które u nas jakby prym wiodą w tym zakresie, to Kopanka, Byszewy, Lipiny, Stare Skoszewy, Wiączyń Dolny, Grabina i Kalonka. Oprócz tego zrobiliśmy analizę też pod kątem składanych wniosków do studium i do planów miejscowych, przy czym w takiej dogłębnej analizie podaliśmy te wnioski, które zostały uwzględnione ze studium z uwagi na to, że tam pod kątem i prawnym, i pod kątem potrzeb rozwojowych gminy stwierdzono, że będzie następował rozwój przestrzenny. I wyszło nam z tej analizy, że najwięcej takich oczekiwanych zmian w zakresie przeznaczenia terenów dotyczy miejscowości Byszewy, Natolin, Stare Skoszewy, Lipiny, Borchówka i Kalonka. Oczywiście te zmiany w 95% polegają na zmianie terenów rolnych na tereny przeznaczone pod budownictwo, głównie mieszkaniowe, czasem to są też tereny usługowe. Można powiedzieć, że na terenie całej naszej gminy jest tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o wykorzystanie terenów pod zabudowę mieszkaniową. To się przekłada oczywiście też na wzrost mieszkańców, czyli mamy coraz więcej osób, które się u nas meldują oraz które u nas też przebywają. Co na to wpływa? Oczywiście takie trzy czynniki podstawowe to bliskość terenów Łodzi, granic administracyjnych. Drugie to niewątpliwie też dobra infrastruktura techniczna, a więc mamy wodę, prąd, gaz, teraz światłowód, drogi, komunikacja publiczna dojeżdżająca praktycznie do każdej miejscowości. To powoduje, że nasze tutaj tereny są atrakcyjne. No i oczywiście też atrakcyjne położenie na terenie Parku Krajobrazowego. Walory krajobrazowe, przyrodnicze też przyciągają do nas inwestorów, którzy budują u nas swoje domy. Całą ocenę aktualności studium i miejscowych planów dokonaliśmy na podstawie dwóch kryterium. Zgodności z prawem, z obowiązującymi przepisami oraz zgodności z potrzebami rozwojowymi gminy. Pierwszy dokument, który poddaliśmy analizie, to oczywiście studium uwarunkowań. Tutaj można powiedzieć, że dużo pracy nie było z uwagi na to, że studium mamy dosyć nowe. Ono uwzględnia zarówno wszystkie zmiany ustawowe, które nastąpiły w ostatnim czasie, a przede wszystkim uwzględnia te potrzeby rozwojowe właścicieli gruntów, które zostały zgłoszone i które zostały tutaj przyjęte i przez wójta, i przez radę. W związku z tym proponujemy przyjęcie, że ten dokument jest w pełni aktualny. Jeżeli chodzi o plany miejscowe, tutaj poddaliśmy te plany ocenie pod kątem takich pięciu kryterium. Pierwsze kryterium to była zgodność z podstawą, czyli prawną, czyli z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Mamy taką sytuację, że nie wszystkie plany są opracowane na podstawie tej ustawy. Część planów jest opracowana na podstawie ustawy, która już nie obowiązuje. Niemniej jednak oczywiście te plany mają pewne niezgodności, ale te niezgodności w żadnym wypadku w stosunku do żadnego z tych planów nie powodują, że te plany tracą ważność. To są takie niezgodności, które powinny być poprawiane, ale przy okazji. Nie, że są powodem tego, żeby przystępować do tego planu bezwzględnie. Drugie kryterium to zgodność z innymi przepisami prawnymi. Tu przede wszystkim był problem z ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Mamy zapis w tym naszym największym planie zakazu lokalizacji masztów i umieszczania tam anten. Jest to zapis niezgodny z tą ustawą, w związku z tym musimy tu wziąć pod uwagę, że przy opracowaniu planu ten problem musimy rozstrzygnąć. W sensie innego sformułowania ustaleń dla tego typu obiektów, ponieważ obecne sformułowania nie spełniają standardów tej ustawy. Trzecie kryterium to zgodność z zapisami dokumentów o charakterze planistycznym i strategicznym, o charakterze regionalnym. Mówię tu o planie zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju województwa. Te dokumenty zawierają pewne inwestycje o charakterze regionalnym czy ponadregionalnym, które no niestety też dotykają naszej gminy. Oprócz tych zrealizowanych lub które powinny być zrealizowane, jak autostrada A1, która już w planach była od dawna, natomiast do realizacji jest jeszcze trochę. Są też inwestycje planowane, jak kolej dużych prędkości, jak obwodnica Brzezin, linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia, czy też stacja radiolokacyjna w Jączyniu Dolnym. Nie wszystkie te inwestycje mają już wydane decyzje lokalizacyjne. Część tych inwestycji, chociażby kolej dużych prędkości, jest inwestycją taką planowaną. Wiadomo, że przystępując do poszczególnych planów, my będziemy umieszczać tylko te inwestycje, w stosunku do których już zostały wydane decyzje lokalizacyjne, ale to będziemy już rozstrzygać przy konkretnych przypadkach. Kolejne kryterium to zgodność ze studium uwarunkowań. I tutaj wiadomo, że pojawiła się konieczność wprowadzenia korekt do wszystkich tych obszarów, gdzie w wyniku opracowania studium te plany się zaktualizowały poprzez to, że no, potrzeba rozwinąć tereny budowlane w niektórych miejscowościach. I ostatnie kryterium są to wnioski składane przez mieszkańców dotyczące już samych planów zagospodarowania, czyli takich drobnych korekt czy uzupełnień związanych z podziałem, z linią zabudowy, które nie wymagają zmiany studium. I cała ta taka dogłębna analiza doprowadziła nas do takiego wniosku, że powinniśmy zmienić dwa plany. Jeden, ten największy z 2005 roku, obejmujący ponad 90% powierzchni gminy. I z uwagi na, przede wszystkim na to, że on już nie trzyma standardów studium uwarunkowań, bo tych terenów dodanych studium jest dosyć dużo. Te plany tego nie uwzględniają, w związku z tym to jest jakby pierwszy powód, że powinniśmy ten plan zweryfikować i podać go analizie. I też oczywiście z tych pozostałych powodów tych inwestycji ponadlokalnych, które już można powiedzieć, że na drugim miejscu są. Drugi plan, który powinien być poddany tutaj zmianie, to jest ten plan z 2002 roku, obejmujący część Kalonki, Borchówki, Bukowca i Grabiny. Jest to też już plan taki dosyć wiekowy, można powiedzieć. I tam głównie też chodzi o to, że zostały dodane nowe tereny budowlane, w związku z tym należałoby poprawić ten plan. Wiadomo, że odchodzi się już od takich tendencji, żeby opracowywać plan dla całej gminy, bo jest to z kilku względów niebezpieczne i też trudne do przeprowadzenia. W związku z tym tutaj zaproponowaliśmy, żeby te obszary, które wymagają zmiany, podzielić na obręby geodezyjne, jako najmniejsze takie jednostki do opracowania tych dokumentów planistycznych. Zrobiliśmy taki podział tych obrębów geodezyjnych oraz oceniając na podstawie tych kryteriów, które omówiłem, zrobiliśmy taki wieloletni program sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego z podziałem na poszczególne obręby geodezyjne, biorąc pod uwagę zarówno te potrzeby wynikające z przepisów prawa, ale przede wszystkim biorąc pod uwagę te potrzeby rozwojowe tutaj zgłaszane i przez mieszkańców, a także te potrzeby rozwojowe wynikające z zadań gminy. I zostało przyjęte, że dla każdego z tych obrębów geodezyjnych taka perspektywa trzyletnia przystąpienia do planu, do sporządzenia planu oraz do, no, miejmy nadzieję, jego zakończenia. Wiadomo, że to dopiero wyjdzie w trakcie realizacji, czy taki okres czasu jest optymalny. Biorąc pod uwagę te kryteria, no, wyszło, że najbardziej pilna potrzeba jest przystąpienia do planów w trzech miejscowościach, w trzech obrębach. Jest to obręb Lipiny, obejmujący i Lipiny i Ksawerów, obręb Stary Skoszewy i obręb Natolin. I tutaj proponujemy ten pierwszy, on perspektywę czasową od 2015 do 2018 roku. Kolejne obręby geodezyjne też są w takiej perspektywie trzyletniej przedstawione. i chcielibyśmy do tego sukcesywnie przystępować, natomiast za każdym razem przed takim przystąpieniem będziemy radnym przedstawiać niestety skutki finansowe przystąpienia, bo one mogą być znaczącą tutaj podstawą do tego, czy przystępować, czy nie, przy czym skutki finansowe w postaci opracowania sądzę, że będą małym procentem w stosunku do tego, jakie będą konsekwencje realizacji już ustaleń planu. Ja jeszcze może tylko dodam, że ta ocena została zaopiniowana przez Komisję Urbanistyczną, dostała pozytywną ocenę, w związku z tym proszę szanownych radnych o przyjęcie tej uchwały w zakresie aktualności studium i tych 19 planów oraz nieaktualności tych dwóch planów, o których wspominałem. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Pan radny Nowacki, proszę bardzo.
Mam pytanie. Tutaj się mówi o miejscowych planach zagospodarowania, a ja chciałem zapytać, jaka jest możliwość na podstawie już obecnie istniejącego studium zrobienia tak zwanego punktowego planu zagospodarowania, gdzie no, właściciel chce zapłacić za ten plan wszystko. Czy jest taka możliwość i jakie by trzeba poczynić kroki, żeby to zrobić?
Jeżeli chodzi o punktowe zmiany planów, w tej analizie dopuściłem takie możliwości, ale ze względu na szczególnie ważny interes gminy. Nie ma żadnej możliwości takiej, żeby właściciel terenu zapłacił za plan. Ustawa wyraźnie mówi, że plany mogą być opracowane tylko i wyłącznie z pieniędzy budżetowych. Nie może być kryterium przystąpienia do planu to, że ktoś ma pieniądze na to, że stać go na to, żeby plan, czy Rady Gminy tutaj poprosić o stworzenie takiego planu. Dlatego tak dla zmian punktowych, ale ważnych dla interesów gminy.
Dziękuję. Czy są jakieś pytania do pana sekretarza po tej szczegółowej informacji? Nie widzę, to proszę o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 49 łamane przez 322 łamane przez 14 Rady Gminy Nowa Solna z dnia 22 października 2014 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Solna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Solna. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Gminy Nowa Solna uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Solna, sporządzoną w lipcu 2014 roku przedstawioną przez wójta Gminy Nowa Solna oraz opinią Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gminie Nowa Solna z dnia 19 września 2014 roku stwierdza się. Punkt pierwszy. Aktualność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Solna zatwierdzonego uchwałą nr 37 łamane przez 224 łamane przez 13 Rady Gminy Nowa Solna z dnia 4 grudnia 2013 roku. Punkt drugi. Aktualność miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Nieaktualność miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i tym samym wymagających podjęcia działań związanych z ich zmianą w zakresie określonym w ocenie aktualności studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Solna. Paragraf drugi. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Solna stanowi załącznik nr 3 do uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Nowa Solna. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam.
stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie i przystępujemy do 11 projektu uchwały dotyczącego określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu rocznego programu współpracy gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. I tutaj pan wójt, bardzo proszę, przybliżyć nam
temat. Pani przewodnicząca, szanowni radni, jak co roku podejmujemy, znaczy dajemy do dyskusji i podjęcia uchwały program konsultacji albo treść, jaka będzie wysyłana do organizacji pozarządowych, żeby wypowiedzieli się, w jaki sposób mamy przeprowadzić konkurs na granty dla organizacji pozarządowych. Jest to typowa uchwała Rady Gminy, która pozwala wyjść do już tych społeczeństwa zorganizowanego, żeby określili się, w jaki sposób mamy konsultować. Po podjęciu tej uchwały i zebraniu wniosków, opinii, wystąpimy z prośbą o uchwałę celem skonsultowania to tego już naboru, programu naboru dla nagrant. Dziękuję.
Czy są jakieś pytania może do pana wójta? Pan radny Czerwiński, proszę.
Mówiliśmy na czasie komisji o programie współpracy z jednostkami, z organizacjami pozarządowymi. Ja myślę, że jeśli będziemy przyjmować taki program, bo według mnie
powinien być, to powinniśmy wysłuchać sprawozdania z realizacji takiego programu w roku poprzednim. To jest norma niejako, prawda? Dyskutujemy nad programem przyszłym, rozliczamy program okresu poprzedniego. No i tutaj mam nadzieję, że my taki sprawozdanie z realizacji tego programu uzyskamy. Trudno mi nawet powiedzieć, jakie punkty w takim programie powinny być. Liczba konsultacji, liczba w ogóle organizacji pozarządowych zainteresowanych taką współpracą, kwota grantów udzielonych. Żebyśmy uchwalając kolejny program, wiedzieli, co udało się zrealizować w poprzednim.
Ja może dla wyjaśnienia powiem, że Komisja Oświaty w swoim planie pracy na 2014 rok miała właśnie temat związany z organizacjami zarządowymi i oceniała właśnie ten temat, to dla wyjaśnienia. Natomiast jeżeli chodzi o program, który tutaj pan radny Grzeliński, o którym pan radny Grzeliński mówił, to tak jak zostało napisane, on będzie omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji, ponieważ jedna uchwała będzie wynikać z drugiej. I to tyle w kwestii wyjaśnienia. Pani radna Kamińska, bardzo proszę.
Chciałam się zapytać tutaj o, to jest rozdział 5, formy współpracy. I chodzi tutaj o powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. Czyli ja rozumiem, że dopiero dostaniemy tutaj te fragmenty programu, który zostanie przekazany w ramach tego programu realizacji tej uchwały, tak? I jeszcze o ten regranting chciałam się zapytać, jakie tutaj są plany.
Pani radna, ja dlatego napisałam w porządku obrad, że program, który radni mieli dostać do wiadomości, żeby się zapoznali, będzie omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Chciałam uniknąć właśnie takich pytań. Naprawdę, to
jest projekt uchwały, ten, który dzisiaj omawiamy i będziemy głosować. Natomiast to, jako załącznik, który radni dostali, to tak z dobrej woli, żeby radni się dokładnie zapoznali z tym programem i jeszcze będą konsultacje z organizacjami, co pan wójt przekaże na wspólnym posiedzeniu. I to jest taka procedura. To tyle w kwestii...
Tak, procedurę
oczywiście, bo jeżeli ktoś czytał ten program, to tam właśnie się powołuje na tą uchwałę, która może być dzisiaj podjęta. Tak powiem, może króciutko, żeby nie przedłużać. Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie widzę, to proszę o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 49 łamane przez 323 łamane przez 14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 22 października 2014 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego lub Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykuł 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektu rocznego programu współpracy gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Nowosolna. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 10 radnych za. Kto jest przeciwny? 2 osoby przeciwne. Kto się wstrzymał? 1 osoba wstrzymująca. Pan Marciniak się zwolnił. Tak, że stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do 12 punktu, a dotyczy on projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy wraz z ułamkową częścią gruntu oraz zgody na udzielenie bonifikaty od ceny jego sprzedaży. I tutaj głos zabierze... Tak, to są dwa... Aha, to bardzo proszę pani Świderek.
Szanowni radni, zaproszeni goście. Gmina Nowosolna jest właścicielem lokalu mieszkalnego numer 2 położonego w Wyszewach 41. Lokal ten jest wynajmowany. Najemca złożył nam wniosek o nabycie tego lokalu. Zgodnie z ustawą nabywca w drodze bezprzetargowej może nabyć ten lokal i tutaj złożono również wniosek o udzielenie bonifikaty. Tak jak rozmawialiśmy na komisjach wspólnych, została tutaj podjęta taka intencja o udzielenie 80% tej bonifikaty. Czyli cena lokalu, która wynosi 34 300, po udzielonej bonifikacie będzie wynosiła 6860 zł, a cena gruntu, od gruntu nie możemy udzielić bonifikaty, wynosi 32 600, czyli całość do zapłaty wynosi 39 460 złotych. Ze względu na to, że lokal ten jest w nie najlepszym stanie technicznym, a najemca jest zobowiązany do tego, czyli do dalszych jego remontów, uważam, że podjęcie uchwały jest zasadne.
A drugi od razu? Może?
Czyli drugi, no to jest lokal numer 2, położony też w Wyszewie 42. I tak, cena lokalu bez bonifikaty 48 600, po udzieleniu 80% bonifikaty to jest 9 720. Cena udziału w gruncie 33 000 co, czyli do zapłaty było 42 820 zł.
Okay.
Czy są jakieś pytania może do pani Szczepanek? Uchwały te były szczegółowo omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji. Może się jakieś zrodziło pytanie? Nie widzę. To proszę Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały dotyczącego lokalu numer Byszewy 41.
Tak, uchwała numer 49 łamane przez 324 łamane przez 14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 22 października 2014 roku w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy wraz z łamkową częścią gruntu oraz zgody na udzielenie bonifikaty do ceny jego sprzedaży. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykuł 13 ust. 1, artykuł 34 ust. 1 punkt 3, artykuł 37 ust. 2 punkt 1, artykuł 67 ust. 1 a oraz artykuł 68 ust. 1 punkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu numer 2 w budynku mieszkalnym numer 41 w miejscowości Byszewy, obręb ewidencyjny Byszewy, gmina Nowosolna wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych tego budynku i innych urządzeń oraz udziałem w sprawie własności działki gruntu numer 50 łamane przez 5, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia prowadzi księgę wieczystą numer LD1M łamane przez 00 12 19 59 łamane przez 5, na której posadowiony jest budynek. Paragraf drugi. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% od ceny sprzedaży lokalu wymienionego w paragrafie pierwszym. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Nowosolna. Paragraf cztery. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziewięciu radnych za. Pan, nie ma pana Ryszarda. Aha, kto jest przeciwny? Może zapytam. Kto się wstrzymał? Dla formalności. Trzy osoby wstrzymujące. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Nie ma pana Pietrzaka co do protokołu. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Dotyczy Byszew 42. I to jest podobna sytuacja, tylko pani już omówiła, więc teraz proszę o odczytanie projektu uchwały.
No ale tak, czy mogę pominąć podstawę prawną?
Bardzo proszę, tak.
Tak, tylko w którym miejscu tutaj
nie,
będzie?
Nie, w gminnym uchwale się to nazywa.
A, dobrze, okej. Dobrze, uchwała numer 49 łamane przez 325 łamane przez 14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 22 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy wraz z pomieszczeniem przynależnym i ułamkową częścią gruntu oraz zgody na udzielenie bonifikaty do ceny jego sprzedaży. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litery a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu numer 2 w budynku mieszkalnym numer 42 w miejscowości Byszewy, obręb ewidencyjny Byszewy, gmina Nowosolna wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem we współwłasności części wspólnych tego budynku i innych urządzeń oraz udziałem w prawie własności działki gruntu numer 50 łamane przez 6, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia prowadzi księgę wieczystą numer LD1M łamane przez 00 12 19 60 łamane przez 5, na której posadowiony jest budynek. Paragraf drugi. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% od ceny sprzedaży lokalu wymienionego w paragrafie pierwszym. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Nowosolna. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. 9 radnych za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 3 osoby wstrzymujące. Stwierdzam, że uchwała została podjęta i przechodzimy do 14 punktu. Punkt 4 dotyczy projektu uchwały w sprawie zakupu nieruchomości na rzecz gminy Nowosolna. Teraz pani Małgosia rozdaje ten projekt uchwały. Także momencik, każdy niech lepiej ma to przed sobą.
Radni mają przed sobą ten króciutki projekt uchwały? Mają, więc pana wójta poproszę o przedstawienie tutaj tego projektu dokładnie.
Pani przewodnicząca, szanowni radni, zaproszeni goście. Ja już informowałem na kolejnych komisjach, jakie przedsięwzięcia mamy w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych i w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego. Zgłosiliśmy tam renowację, czy odbudowę, czy pokazanie przestrzeni, jaką mamy na terenie gminy. Jest to grodzisko w Starych Skoszewach. To grodzisko jest umiejscowione na w przestrzeni publicznej Starych Skoszew naprzeciwko szkoły, z tym, że to grodzisko samo i Majdan jest po lewej stronie, jak się jedzie na wieś Głąbie. Natomiast ten teren, o którym tutaj mowa w uchwale, jest to po prawej stronie 3 hektary. Chcielibyśmy wykorzystać jako przestrzeń publiczną pokazanie najstarszego miejsca w środkowej Polsce, promować to w przyszłości jako turystycznie i byśmy zagospodarowali. Ja informowałem, że jest złożone na 3 200 000 realizacja tego przedsięwzięcia. Niemniej jednak, żeby to podjąć, należy być właścicielem terenu. Teren został już wyceniony przez rzeczoznawcę. Właściciel wie już o kwocie, jaką ewentualnie będziemy proponowali. Niemniej jednak ja rozumiem, że teren, który jest wyceniony, a jest zabezpieczony jak gdyby przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, nie jest tak do końca możliwe wykorzystanie w taki sposób, jakby sobie życzył może właściciel. Dlatego występuję do Rady Gminy o upoważnienie wójta gminy do ewentualnego, ja mówię ewentualnego, bo zobaczymy, jaki będzie protokół uzgodnień, wywłaszczenia albo kupna. Ja w uchwale Rady Gminy mówię na cele publiczne, ale to ogólnie rzecz biorąc jest to, tak jak powiedziałem, to grodzisko. My chcemy i podjęliśmy już działania co do zwiększenia ilości miejsc parkingowych w środku Starych Skoszew. Mamy już pismo pozytywne od kurii archidiecezji łódzkiej, która mówi o możliwości wydzierżawienia tego terenu przed kościołem i wejścia od strony wiaty przystankowej na to grodzisko. Jest na pewno potrzebna jeszcze miejsce do parkowania i na tym terenie, który tutaj jest przedmiotem obrad, planujemy w przyszłości również miejsce parkingowe dla miejscowości, dla uroczystości, jakie tam się odbywają i dlatego zwracam się z prośbą o podjęcie tej uchwały, co pozwoli na realizację tego zadania. Dziękuję.
Czy są jakieś pytania do pana wójta w związku z tym projektem uchwały i z omówieniem tego tematu? Proszę pani radna.
Ale o jaką kwotę szacunkowo tutaj chodzi i z jakich źródeł ona będzie pozyskana? Znaczy w sensie z jakich pozycji budżetowych?
Kwota jest w granicach, bo przed konsultacjami my zleciliśmy to i ten ta wycena jest do między 200 a 300 tysięcy. Kwota, jaką my mamy zabezpieczone w budżecie już tegorocznym, który myślę, że moglibyśmy już dojść do porozumienia, jest ponad 500 tysięcy, chyba tam gdzieś zmiana była, zmniejszenie, co nam wystarcza. Po dochodach gminy, którą informowałem, że jest za czynności cywilnoprawne, tak? Większy dochód jest i z tej pozycji chciałbym z tego dochodu przeznaczyć na wykup tego terenu.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana wójta? Pani radna Kucharska, proszę.
Bo ja przepraszam, ale nie byłam też na tym, a była też mowa o tym wywłaszczeniu. Pan wójt powiedział, że bardziej się kieruje w kierunku wywłaszczenia, że no tutaj taka była wtedy dyskusja. Dlaczego od tego odchodzimy? Czy to wyniki dyskusji? No bo podejmujemy uchwałę, gdzie nie ma kwot żadnych, tak? Skoro jest wycena. Jeżeli można coś więcej.
Nabycie nieruchomości może być na skutek kupna przez aktem notarialnym i wywłaszczenie. Także to jedno wynika z tego nabycia gruntu.
Ale chyba chodzi jakaś cena wynikająca z wyceny.
Ja powiedziałem, od 200 do 300 tysięcy.
Za
10 zł. Do 10 zł. Ja nie wiem jeszcze, bo równie dobrze może ten właściciel powiedzieć, że nie zgadza się z wyceną i dać do wyceny przez swojego rzeczoznawcę, a to są procedury już później, jak wywłaszczenie. Mamy przykłady wywłaszczenia w gminie Ozorków, ale tam wywłaszcza Skarb Państwa.
Czy jeszcze jakieś pytania do pana wójta? Proszę, pan radny Marciniak.
Panie wójcie, nie bardzo wiem, czy ja bym prosił o wyjaśnienie, czy w ogóle ta nieruchomość mogłaby być w drodze wywłaszczeniowej. Mnie się wydaje, że tylko wy jako kupno, ale nie chciałbym, bo nie wiem, jaki jest status publiczny tego. Bo ona musi być, nie może być taka sobie, tylko nieruchomość, z tego, że gmina chce wykupić i wywłaszczyć. No, takiego prawa nie ma, ale tylko woli takiej tej.
Wywłaszczać można na cele publiczne. I tam jest celem publicznym właśnie pokazanie tego grodziska, który jest elementem kultury już właściwie nie tylko regionu, ale narodowy. No, gdzie pokazali. To jest cel publiczny i wchodzi w ten statut wywłaszczeniowy. Tak. Ja wiem, że dla każdego właściciela gruntu jest to bolesne, tak? Bo wiadomo, jakie jest nastawienie na każde wywłaszczenie. Nawet gdy, no już nie mówię o drogach tutaj, o czym innym, to jest cel taki szczególny. Ja chcę powiedzieć, że chcemy powiększać przestrzeń publiczną na terenie naszej gminy, dlatego, jak wiecie państwo, jest postępowanie co do zamiany gruntów z lasami i to już jest daleko posunięta sprawa. Choć znów tutaj Lasy Państwowe powiedzieli, że musimy najpierw zmienić przeznaczenie naszych gruntów z rolnej na lasy. Chociaż nie wiemy, ile będziemy się zamieniać. Także to też jest taka pretrakacja i tutaj...
To są przepisy prawne.
Tak.
Czy ktoś chciałby jeszcze zadać pytanie? Proszę bardzo, pani radna Kucharska.
Pani wciśnie, pani Kasiu.
300 tysięcy, czy to jest cena, którą my przy podejmowaniu tej uchwały płacimy? Czy ma pan wójt do dyspozycji tam większą zabezpieczoną kwotę i może pan wójt zapłacić więcej w negocjacjach po podjęciu uchwały? Bo ja tego nie wiem, przepraszam.
Jeżeli protokół uzgodnień będzie zbyt odbiegał od ceny, którą my zleciliśmy, wyceniliśmy, to nie mogę większej dać. To zbyt taka, że jest wyceniona na 220 tysięcy, to nie mogę 300 dać. Moją granicą jest wycena przez rzeczoznawcę. Albo różnica cen wycenionych przez różnych rzeczoznawców.
Facet w ciepłym urodzony na pewno.
Dlatego mówię, że to nie jest pozytywny odbiór właściciela, chociaż rozmowy, które prowadziliśmy prawie że od 2 lat, no pozytywnie się wypowiadał, ale no kwota, którą zamierza dostać, no troszeczkę odbiega od tej naszej wyceny. Być może, no ja będę informował, jest to okres trudny, znaczy trudny i szczególny, że są wybory, to być może następna rada zmieni jakieś postępowania i rozwój gminy i strategię, jaka tutaj będzie przyświecała nowej radzie, nowemu wójtowi.
Czy możemy już przystąpić do odczytania projektu uchwały? Tak.
Pani przewodnicząca, żeby dać no, podziękowanie tutaj osobom, które współpracowały ze mną przy tym zadaniu. Ja serdecznie dziękuję pani Ani Śmiderek i panu Pawłowi Kaszmarkowi, który no, jest gotowy tutaj odpowiadać, ale myślę, że będzie jeszcze kilka takich możliwości, co pan Paweł, który jest na bieżąco, dyskutuje z panem doktorem Sikorą, archeologami i tak dalej. Także ja, panie Pawle, na tym forum serdecznie panu dziękuję.
To proszę o czytanie projektu.
Proszę. Uchwała nr 49 łamane przez 326 łamane przez 14 w sprawie uchwała nr 49 łamane przez 326 łamane przez 14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 22 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nowosolna. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litery A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Nowosolna nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości i obrębie ewidencyjnym Stare Skoszewy, gmina Nowosolna, oznaczona jako działka numer 103 o powierzchni 31 291 m2, uregulowanej w księdze wieczystej numer KW LD1M łamane przez 00039586/7 z przeznaczeniem na realizację inwestycji celu publicznego. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Nowosolna. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Kto z radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziewięć radnych za. Kto jest przeciwny? Dwie osoby przeciwne. Kto się wstrzymał? Czy mam powtórzyć głosowanie? Jeszcze raz. 9 osób za, 2 osoby przeciwne, 2 osoby wstrzymujące się. Czy rachunek się zgadza? 3 osoby wstrzymujące. Rachunek się zgadza? Tak. Stwierdzam, że uchwała dotycząca zakupu nieruchomości została podjęta i przechodzimy do następnego projektu uchwały, ostatniego. Dotyczy on właśnie wniesionego dzisiaj projektu w sprawie uchylenia uchwały statutu sołectwa Kalonka, więc tutaj już omawiać nic nie będziemy, tylko proszę o odczytanie projektu uchwały. Pani szanowna komisjo, już można czytać. Dobrze.
Uchwała nr 49 łamane przez 327 łamane przez 14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 22 października 2014 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie statutu sołectwa Kalonka. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Uchyla się uchwałę nr 48 łamaną przez 304 łamaną przez 14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 24 września 2014 roku w sprawie statutu sołectwa Kalonka. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Nowosolna. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Kto z radnych jest za podjęciem uchwały?
Pan nie powiedział, że do dyskusji na temat uchwały. Już nie jest w stanie.
Ale dobrze, panie radny Grzeliński, ale myśmy już omawiali przy porządku obrad, więc stwierdziłam, że nie ma takiej potrzeby, ale bardzo proszę, skoro pan chce zabrać głos.
Proszę państwa, no tutaj rodzi mi się taka refleksja, że niby jest demokracja i każde sołectwo może opracować swój statut, ale nie daj Boże, jeśli ten statut różni się w czymkolwiek od przyjętego wzorca, w gminie wzorca. Ja powiem, że ten statut, projekt statutu, który sołectwa Kolonka był jak gdyby wzorowany na statucie opublikowanym na stronie internetowej gminy, która no, można uznać, że jest gminą no, dobrze prowadzoną, znaną gminą i dobrze prowadzoną. I tam nie widziano tylu zastrzeżeń do tego statutu, jak w tym właśnie, który ośmielił być się inny od wzorca opracowanego w gminie. Więc no, takie mam zastrzeżenia. Ja będę głosował przeciwko tej uchwale. Dziękuję bardzo.
Bo jeżeli chodzi o procedury, to można rzeczywiście nie przyjąć tego projektu uchwały i to potem w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym będzie rozstrzygane i takie były praktyki, co nie zawsze wyszło, przeważnie nigdy nie wychodzi, na korzyść radnych, bo to radni wtedy są stroną, bo oni podejmują taką uchwałę. To znaczy gmina, ale radni podejmują tą uchwałę, to są, no, biorą to na siebie, może w ten sposób powiem. Tak, więc jest taka procedura i tutaj to nie jest tak, że to musi być uchylone. Ja musiałam podjąć taką decyzję w ciągu 2-3 dni. Taka jest procedura związana z nadzorem. Musiałam przyjechać, napisać pismo i wysłać. Ale rada może decyzją nie uchylać tej uchwały. To jest... Tak. I potem ciąg dalszy nadzór. Więc proszę państwa, to jest wszystko do głosowania i tutaj efekt głosowania zadecyduje o tej uchwale. Proszę, pan radny Gabara.
Mój głos jest bardziej dla gości zaproszonych, bo z wypowiedzi pana radnego Grzelińskiego wynikałoby, że jakiś wzorzec ktoś nam narzucił i jeżeli byłoby odstępstwo, to już źle. Nad projektem statutu my żeśmy pracowali w komisji statutowej przez kilka miesięcy. Konsultowaliśmy ten projekt z sołtysami i to był wypracowany projekt przez radnych, że była jasność, przez radnych wspólnie z sołtysami po zasięgnięciu opinii mieszkańców. Także tylko to chciałbym dodać. No tak. Dziękuję bardzo.
Rzeczywiście słuszna bardzo uwaga, że standardowy właśnie projekt takiego statutu wypracowywali tutaj radni w komisji statutowej, żeby była właśnie jasność i ciąg dalszy, całe procedowanie, konsultacje odbywały się na wsi
z poszanowaniem
przepisów prawa. I proszę państwa, jeżeli chodzi o nadzór, my nie mamy wpływu na nadzór, tylko ewentualnie nieuchwalenie tej uchwały. Natomiast no, ja nie mogę się w tej kwestii wypowiadać, skoro no, wieś sobie, sołectwo sobie uchwaliło taki statut, powiedziało, że żeby to głosować i tak dalej, myśmy się przychylili głosując, prawda, na poprzedniej sesji, ponieważ takie żeśmy ustalili sobie tutaj zasady głosowania statutów, żeby uszanować właśnie to, co w sołectwach zostało wypracowane. Proszę pani radna Kucharska.
Ja może, bo tak jak pani powiedziała, tak, to jest sprawa sołectwa, są radni z tego terenu, jest pani sołtys, może niech się wypowiedzą, czy bronimy tego, czy chcemy tego bronić. Szkoda troszkę, że rzeczywiście nie przyjrzał się temu radca prawny naszej gminy, bo tam niektóre błędy są z tego, co tam wskazują, prawne typowo. Szkoda, bo tu byśmy byli pewni, że już i prawnie jesteśmy zabezpieczeni, że to są jakieś tylko błędy inne formalne. To może niech się wypowie pani sołtys i radni.
To bardzo
jaki
proszę.
Kierunek?
Jaki obieramy kierunek przed odczytaniem projektu? Pani radna Kamińska.
Moja propozycja jest taka. Po pierwsze, no, Rada Sołecka, radni powinni otrzymać spis tych usterek, które tutaj pani dzisiaj otrzymała. Po drugie, my spróbujemy, jeżeli nie będą to zapisy jak gdyby no, dla nas nieuzasadnione, prawda, w sensie merytorycznym, to oczywiście te poprawki, bo to są jednak w większości poprawki o charakterze takim technicznym, no tam numeracja tych artykułów, tam jakieś takie, no drobne rzeczy. W każdym razie naniesiemy te poprawki w miarę możliwości, ale jednak uważam, że ten model statutu, który był tutaj wypracowany w komisji statutowej, był i to kilkukrotnie konsultowany z radcą prawnym na terenie gminy. I nasza prośba również taka była, ponieważ my nie jesteśmy prawnikami, tak? Dlatego powstał statut, który spełniał oczekiwania tego lokalnego środowiska pod tytułem sołectwo. Natomiast jeżeli są jakieś drobne usterki prawne, to wolelibyśmy, aby najpierw wskazał nam te usterki prawnik w gminie, a dopiero potem, żeby to poszło do konsultacji, do nadzoru wojewódzkiego. Tak, jak było to poczynione z tym statutem, który stanowił ten model wyjściowy. Ta sama procedura byśmy chcieli, żeby tutaj obowiązywała. I taka jest moja propozycja. Czyli moja propozycja jest taka, żeby w tej chwili uchylić, poprawimy, konsultacja prawna w gminie i następnie nadzór.
Prawidłowo.
Czy jeszcze coś, może pani sołtys się wypowie w tej kwestii?
Chodzi o zachowanie ducha tego statutu, żeby nie zmieniać woli mieszkańców.
Nie jest żaden problem. Ileż tu już było odwalonych różnych uchwał przez prawników szykowanych, też się nic nie stało, więc nie przesadzam.
Ale pani radna, ale nikt nie kwestionuje. Oczywiście my żeśmy uchwalali statut i regulamin pracy Rady Gminy Nowosolna, też komisja statutowa i inni radni siedzieli nad tym statutem i do niektórych rzeczy też nadzór po prostu miał uwagi. Przecież ja to rozumiem. Niemniej tutaj po wypowiedzi pana wójta i tu pani Lesiak, pan Grzeliński powiedział, dajmy to do nadzoru, niech oceni. Zostało to ocenione w taki, a nie inny sposób. Radni teraz zadecydują poprzez głosowanie i na tym polega cała procedura. Będzie, oczywiście. Więc bardzo proszę o odczytanie projektu uchwały. Już odczytane. No to głosujemy, bo dużo tych uchwał, przepraszam. Kto jest radnych za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Tak. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dwie osoby wstrzymujące. Stwierdzam, że uchwała...
Panie Grzegorzu,
stwierdzam, że uchwała została podjęta. Może tak powiem. Proszę państwa.
Przerwa? Przerwa. Wniosek o przerwę.
Ja myślałam, że pani radna Orysiak głosuje jeszcze, a chodzi o przerwę. Aha. Czy radni są za wnioskiem pani Orysiak o krótką przerwę? To, proszę państwa, spotykamy się o 13:00. 13:00. Thank you.